Uwaga, czasem rzucamy mięsem.
Poszło.
Poszło.
Jak mnie słyszysz, Łukaszu?
Bardzo dobrze.
To się cieszę, bo mam trochę mikrofon dalej niż zazwyczaj. Czyli co? Cześć i czołem.
Cześć i czołem.
Witajcie na rozgrywce odcinek 3-2-3. Dobrze mówię? Dobrze
tak
mówię.
Wydaje, nie liczyłem.
Dobrze mówię. Jej! Odcinek 323. Witajcie na rozgrywce. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, a ze mną jest dzisiaj Łukasz Dorosz.
Witam serdecznie. Cześć wszystkim.
Słuchaj, na początek mam taki temat rozgrzewkowy. Jakiś czas temu rozmawialiśmy sobie o Władcy Pierścieni. Pamiętasz?
No tak, często. Ja tu mam taki o...
No właśnie. Ale na podcaście rozmawialiśmy o Władcy Pierścieni jakiś czas temu.
Tak.
I był taki motyw, że teraz Władca Pierścieni leci w kinach znowu. Chcieliśmy iść z kolegami na maraton nocny, ale uznaliśmy, że jesteśmy już na to za starzy i chyba nie mamy na to sił. W związku z czym umówiliśmy się, że będziemy sobie chodzić raz w tygodniu na jeden film, bo w Multikinie masz taką opcję, że możesz te stare filmy oglądać. One zazwyczaj są raz do dwóch razy puszczane i to jest wszystko, niestety. Powinni, uważam, to częściej puszczać, ale ja w ciągu tego roku i zeszłego wiele filmów sobie odświeżyłem w ten sposób, czy nawet obejrzałem je po raz pierwszy. Casablanca, Imperium Słońca, Odyseja Kosmiczna 2001 i tak dalej, i tak dalej. Łowca Androidów też regularnie wraca do kin. No a teraz przyszła kolej na powrót Władcy Pierścieni. Tak jak już powiedziałem, jednak ten maraton sobie odpuściliśmy, bo to za dużo. Nie wiem, czy ty byłeś kiedyś na jakimś maratonie filmowym takim, wiesz, nocnym? Trzy filmy do rana?
Nie, w kinie nie. No a na pewno bym nie poszedł na Władcę Pierścieni. Nie dziwię się, że on rzadziej wraca do kin, bo jedno wyświetlenie zajmuje slot dwóch filmów. Tak więc tak to wygląda. Ale ciekawe, że o tym wspominasz, bo ja dosłownie wczoraj przeglądałem, że oczywiście na HBO są dostępne wszystkie filmy z Władcy Pierścieni i ja nigdy nie oglądałem tej trylogii Hobbita, nie? I się tak zastanawiałem, czy z tego ewentualnie z dziećmi sobie nie obejrzeć. Ale też te trzy filmy, to jest każdy film bite trzy godziny i ja pierniczę, to jest jednak taka mała książeczka.
No, no tak, ale książeczki z Władcy Pierścieni były dużo większe i część rzeczy musieli uciąć w filmach. I natomiast okej, te filmy są bardzo długie, zwłaszcza w edycjach rozszerzonych, a edycje rozszerzone to są te, które są puszczane w kinach. Ja byłem dwa razy na maratonie Władcy Pierścieni, kiedyś, jak byłem młodszy, i dwa razy zasnąłem chyba podczas ostatniej bitwy, z tego co pamiętam. Raz byłem z bratem, raz byłem sam. Fantastyczne to jest tak naprawdę doświadczenie, ale z wiekiem już po prostu mi się nie chce. I właśnie jak skończyliśmy z kolegami seans Drużyny Pierścienia, tej edycji rozszerzonej, który trwał od godziny 20 do godziny 23.30, stwierdziliśmy, że rzeczywiście dobrze zrobiliśmy, że nie poszliśmy na maraton, bo byśmy po prostu nie wysiedzieli. Natomiast obejrzenie tego filmu w kinie, po raz kolejny zresztą, ja już nie wiem ile razy ja ten film widziałem w kinie, bo na premierę każdy z nich widziałem dwukrotnie. Potem były te maratony. Już nie wspomnę o wszystkich seansach, które się robiło w domu na DVD, Blu-rayu, czy teraz w cyfrze. Wiesz, od groma tych filmów wiele razy oglądałem, a mimo wszystko jak byliśmy teraz w kinie, to stary, po prostu ten film się tak dobrze nadal ogląda, zwłaszcza w kinie, wiesz, na ogromnym ekranie, w absolutnej ciemności, z dobrym dźwiękiem. To jest niesamowite, jak wspaniałym kinem jest Władca Pierścieni. W ogóle Drużyna Pierścieni jest moim ulubionym filmem z wszystkich trzech. Co ciekawe, z książek najbardziej lubiłem Dwie Wieże, a z filmów najmniej chyba lubię Dwie Wieże, ale Drużyna Pierścienia, The Fellowship of the Ring, jest takim absolutnym epickim kinem fantasy. To jest jakby to, co zrobił Peter Jackson, to jest osiągnięcie naprawdę wyżyn kina, jak dla mnie. I właśnie abstrahując już od drugiej i trzeciej części, wiadomo, to jest cała trylogia, to jest spójna historia, ale sama Drużyna Pierścienia jest tak dobrym filmem przygodowym, które zaczyna się spokojnie, powolutku, a następnie przechodzi do, wiesz, do pościgu, tempo się cały czas nakręca, nakręca, nakręca. Jest jeden mały motyw takiej pauzy w Rivendell, a potem drugi motyw, moim zdaniem zupełnie niepotrzebny, u Galadrieli, który jest rzeczywiście taką pauzą, ale cały ten film, mimo tego, że trwa 3,5 godziny, to po prostu leci do przodu i nie leci w taki sposób, że ty nie wiesz, co się dzieje, tylko wszystko wiesz. To wszystko jest tak fantastycznie pokazane i wprowadzenie postaci, i wprowadzenie całego tego świata, i przedstawienie tych jakby decyzji, które podejmują bohaterowie i tego, gdzie oni idą, po co oni idą, jak oni idą, sceny walki, wiesz, napięcie, a wszystko... wszystko ilustrowane genialną muzyką. I tutaj niestety muszę cię zawieść, mój drogi, bo właśnie siedząc w kinie, oglądając ten film z tą genialną muzyką, hands down się mówi, ja robię hands up, sorry, nie, ale John Williams nie ma podjazdu do tego, co się dzieje muzycznie we Władcy Pierścieni, nie? I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Zastanawiałem się nad tym cały film, wiesz, ile tam jest w ogóle motywów, jak ta muzyka się zmienia, jak mocno wybrzmiewają te wszystkie rzeczy, które mają wybrzmiewać i tak dalej, i tak dalej. Niesamowity film. Ja po prostu byłem zakochany, jak obejrzałem go pierwszy raz i nadal jestem zakochany, jak oglądam go po raz enty, wiesz. I tak właśnie w sumie chciałem o tym powiedzieć.
Nie, no ja rozumiem. Oczywiście za Johna Williamsa masz punkty karne, bo...
Znaczy, tak myślałem.
Znaczy nie zrozum mnie źle. Ja dobrze wiesz, że ja nie jestem wielkim fanem tej trylogii filmów, ale też tak naprawdę ja obejrzałem ją raz, może dwa razy. Książek nigdy nie czytałem. Mnie to nigdy jakoś super nie chwyciło. Może jak obejrzę kolejny raz z dziećmi, to tym razem chwyci. Natomiast muzykę bardzo lubię. Bardzo często pracuję do muzyki z Władcy Pierścieni. Jest bardzo dobra, jest na pewno jedną z najlepszych ścieżek filmowych kiedykolwiek stworzonych. Natomiast wiesz, dla mnie John Williams jest po prostu ikoną za to, ile genialnych ścieżek on stworzył i jak wiele filmów jest tak wspaniałych przez jego twórczość. Tak więc ja Johna Williamsa będę bronił zawsze, bo tu nie chodzi tylko o Gwiezdne Wojny tak naprawdę.
Tak, wiesz, wiadomo, że nikt tutaj teraz nie odbiera Johnowi Williamsowi, wiesz, jego geniuszu. Natomiast ja ci powiem, że ja cały czas myślałem o Gwiezdnych Wojnach, jak oglądałem ten film po raz kolejny w kinie i myślałem o tobie i o tym odcinku, który dzisiaj nagrywamy, bo wiedziałem, że będziemy go zaraz nagrywać i myślałem właśnie o tej rozmowie, którą odbędziemy, dlatego że ja wiem, że to jest film, który bazuje na wybitnej książce. Na tak naprawdę książce, która jest podwaliną całego współczesnego fantazy książkowego, literackiego, ale nie tylko, prawda? Bo z Tolkiena wywodzi się tak naprawdę wszystko. I później papierowe i stołowe Dungeons and Dragons oraz współczesne komputerowe Baldur's Gate, to wszystko ma swoje korzenie właśnie we Władcy Pierścieni.
No tak, no każdy świat fantazy z krasnoludami, niziołkami, elfami, drzewcami, czymkolwiek, to... Tak. To tam są te korzenie. No, nawet jeżeli ktoś się wzorował na czymś innym, to tam to się wzorowało na tym. No.
Tak, tak. I myślałem o tym przez cały film i myślałem sobie, znowu przepraszam cię Łukaszu, ale jak bardzo Władca Pierścieni jest lepszym filmem od Gwiezdnych Wojen. Na ilu płaszczyznach? Ja wiem, że między tymi filmami jest ponad 20 lat różnicy, co wydaje się z jednej strony mało, a z drugiej strony jednak to jest ogromny przeskok, jeżeli chodzi o realizację filmów, o technologię i całą resztę. Ale gdyby skupić się tylko na scenariuszu, na reżyserii, wiesz, na przedstawieniu scen, pracy, nie wiem, kamery, to naprawdę Władca Pierścieni jest po prostu lepszym filmem. I to nie jest tak, że ja teraz powiem, a Gwiezdne Wojny są złe. Nie są, bo tak naprawdę ostatecznie Gwiezdne Wojny i tak zawsze będą moją numer jeden serią, wiesz, jakichkolwiek
no właśnie,
sag.
Bo ja się z tobą zgadzam. Jako Gwiezdne Wojny, w ogóle szczególnie Nowa Nadzieja, to przecież nie jest aż tak genialny film. Ono ma dobre tempo, go się fajnie ogląda, ale na pewno aktorstwo jest dużo gorsze niż we Władcy Pierścieni. Casting jak bardzo udany, no to jednak ten we Władcy Pierścieni jest jednym z najwspanialszych castingów, jakie się wydarzyły w historii kina. Tam wszyscy ci aktorzy po prostu pasowali do tych ról genialnie. Znaczy ja nie jestem zadowolony z Galadrieli, ale też nie jestem jakimś wielkim fanem Władcy Pierścieni. Natomiast Władca Pierścieni, nawet jeżeli bym lubił ten film bardzo, nigdy nie byłby w stanie być dla mnie tym, czym są Gwiezdne Wojny, bo Gwiezdne Wojny stworzyły moją wyobraźnię. One jak gdyby stworzyły w mojej głowie świat Gwiezdnych Wojen, który jest po prostu ciekawszy i dużo większy oczywiście niż świat Władcy Pierścieni, który oczywiście wiem, że w Silmarillionie jest tam opisane, cała ta historia i tak dalej, ale właśnie ona jest cała opisana, te wszystkie wydarzenia są mniej lub bardziej znane. Świat Gwiezdnych Wojen pozwolił mi jako młodemu chłopakowi wyobrażać sobie, ile jeszcze jest niestworzonych historii w tym wszechświecie, ile różnych rzeczy, które tam się może wydarzyć i tak dalej. Tak więc tu jest moja miłość do Gwiezdnych Wojen. Natomiast w żaden sposób nie chcę... Nie, znaczy ja jak gdyby dobrze powiedziałeś, że Dwie Wieże są najsłabszym dla ciebie filmem z tej całej historii. Dla mnie on jest po prostu filmem słabym. Ja po prostu nigdy nie zrozumiem tego, dlaczego przez pół filmu ja oglądam finałową bitwę i to wcale niezbyt ciekawą. Ja uważam, że tam można było ten stosunek fabuły i podróży troszeczkę bardziej wyeksponować niż samą tą końcową bitwę. Trzecia część filmu mi się chyba podobała najbardziej tak naprawdę, bo tam jest dużo takich scen, które ja lubię, czyli takich epickich scen, jak powrót Gandalfa, Armia Nieumarłych i tak dalej. No te rzeczy mi się tam podobały na tyle, na ile ten film pamiętam, bo też nie chcę, wiesz, tutaj gadać jak gdyby rzeczy tak, jakbym ten film znał na pamięć.
Mówisz o Gandalfie, który przyjeżdża po prostu na koniu, tak, podczas bitwy, bo powrót Gandalfa tak naprawdę następuje w Dwóch Wieżach. No. No powiem ci tak, akurat to, że tam jest taka długa bitwa o Helmowy Jar, to mnie strasznie cieszy, bo nie wiem, czy wiesz, że w książkach Tolkiena te bitwy nie są jakoś szczegółowo opisane. Tam dużo więcej jest opisów przyrody, rozumiesz, i tego, jakie oni lębasy jedzą, niż tych bitew. Natomiast...
No tak, ja mówię, książek nie czytałem, ale po obejrzeniu filmu chciałem sobie zobaczyć, jak ta bitwa była opisana w książce, jeżeli jest taka epicka. Wziąłem do ręki tą książkę Dwie Wieże, ja tej bitwy nie mogłem znaleźć, bo ona tam się chyba mieści na 2 czy 3 stronach. Ona jest niewiarygodnie krótka. I to jest niesamowite właśnie, jak bardzo te proporcje są zmienione w filmie. Ale ja rozumiem, dla kogoś, kto był fanem Władcy Pierścieni, to jest coś, co on chciał zobaczyć. To jest tak samo jak, wiesz, jak ja słyszę teraz, że się kręcił Warhammer 40 tysięcy, to ja mam coś w głowie, co ja bym chciał zobaczyć na ekranie, nie? To jest coś takiego, że rany, przecież z tego świata można tyle epickich rzeczy pokazać. I chciałbym którąś z tych epickich rzeczy zobaczyć. Czy zobaczę, to nie wiem, ale pewnie dla fanów Władcy Pierścieni bitwa o Helmowy Jar to była jedna z tych rzeczy, które mieli ochotę zobaczyć. No tak więc... Ja po prostu nie jestem targetem, mimo tego, że posiadam Barad-dûn.
Barad-dûr, powiedziałeś Barad-dûn. Albo ja się źle usłyszałem.
Przejęzyczyłem. Nie. Barad-dûr chciałem powiedzieć. Rivendell też gdzieś mam, który jest dużo fajniejszym zestawem i na pewno go kiedyś zbuduję, bo jest przepiękny.
To prawda. Słuchaj, ja ci chciałem powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc to te bitwy, no ty powiedziałeś, że ten film jest dla ciebie słaby przez tą bitwę, a te bitwy w Władcy Pierścieni ja uwielbiam. I tak samo właśnie Powrót Króla, tam jest jeszcze większa bitwa przecież, która trwa jeszcze dłużej, o ile dobrze pamiętam. I wiesz, i na przykład dlatego z trylogii Hobbita najbardziej lubię trzeci film, bo trzeci film jest o bitwie 5 armii i też przez cały film oni tam się tłuką, wiesz, cały trzeci film jest o tej bitwie i to jest super, bo oglądanie tych epickich starć, które myśmy, wiesz, znali z gier komputerowych, z jakichś filmów starszych i tak dalej, filmów fantasy, czy z książek, komiksów, nawet z jakichś tam, wiesz, tabletopów, z planszówek i teraz oglądanie tych ogromnych bitew, gdzie elfy walczą z orkami i to są naprawdę przeogromne starcia, wiesz, które możemy co najwyżej rozgrywać w serii Total War, ale w większości filmów takich bitew nie ma. I teraz to, co zrobił Jackson właśnie we Władcy Pierścieni, a potem w Hobbicie, no to są naprawdę epickie rzeczy, które do dzisiaj ogląda się doskonale. Ja zauważyłem po raz pierwszy w ogóle teraz, będąc w kinie chyba po raz pierwszy, tak mi się wydaje, że faktycznie w tych scenach, gdzie cała ekipa jest w szerokim obiektywie pokazana, w szerokim ujęciu, z daleka, jak oni wszyscy gdzieś tam biegną, to rzeczywiście hobbity grają dzieci. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym. W tych scenach dzieci. W tych scenach, gdzie wszyscy byli pokazani naraz i nie było takich, wiesz, udawanych ujęć, oszukanych ujęć, to dzieci były przebrane za hobbitów i teraz po raz pierwszy na dużym ekranie przy dobrej jakości obrazie byłem w stanie faktycznie zobaczyć, że to są dzieci, a nie ci aktorzy, którzy wcielają się w hobbitów. I druga rzecz, która wpadła mi w oko tym razem przy tym seansie, i to jest ciekawe, ja muszę to sprawdzić, bo nie jestem pewien, czy tak było rzeczywiście, ale wydaje mi się, że część tła w tym filmie, chociażby tło w Rivendell, te dalsze domki i tak dalej, albo miasteczko Bree, z którego hobbity razem z Aragornem uciekają na początku filmu, które ciągnie się aż po horyzont, że to są rzeczy, które są namalowane, tak samo jak namalowane plansze z Gwiezdnych Wojen. Wiesz, jest ta scena, gdzie przyjeżdża imperator nadzorować
tak, oczywiście, budowę Gwiazdy Śmierci. Oczywiście, namalowani, to wszystko, tak.
I tam idzie Vader z imperatorem, a wszyscy stormtrooperzy, którzy stoją dookoła, tak jak mówisz, są namalowani. No. To są obrazy. I wydaje mi się, że w Władcy Pierścieni też są takie fragmenty, które są po prostu namalowane. Niesamowite. Warto obejrzeć ten film w kinie.
Jak gdyby ja się zgadzam i w ogóle cudownie, że kina robią takie rzeczy. U mnie tutaj w Niemczech
za mało.
Kino bardzo, bardzo, bardzo często wrzuca klasyki do swojego repertuaru. No ja na nie chodzę, bo nie chcę mi się oglądać klasyków po niemiecku, bo tutaj wszystko jest z dubbingiem niemieckim.
No,
ja to rozumiem,
się
Niemcy się tak wychowali, Niemcy tak to oglądali i tak dalej, ale ja jakoś nie czuję takiej potrzeby, żeby te rzeczy oglądać. Ale wraca tutaj czy Robocop, czy Terminator, czy Hulk, jakieś takie klasyki. Bardzo często się pojawiają i to jest naprawdę bardzo fajne, tym bardziej, że ja, wiesz, no tutaj nie chodzę do kina do jakiegoś ogromnego miasta, a mimo wszystko takie rzeczy są, tak więc to się chwali. Ja się bardzo cieszę, że jesteś taki bardzo zadowolony z tego seansu, bo to jest też takie trochę ciekawe, że no kiedyś było lepiej, nie? Ale faktycznie... Kurczę, ostatnio ktoś fajnie też pisał u nas na Discordzie, ja sobie też o tym pomyślałem, że to jest niesamowite, jak na przykład spojrzysz na takie Marvele, że ktoś może powiedzieć, o ja przez 20 lat z tych Marvelów żeśmy wyrośli, nie? Ale nie, bo jak dzisiaj obejrzysz pierwszego Ironmana, pierwszego Kapitana Amerykę, to są o tyle lepsze filmy niż to, co dzisiaj w Disney wypluwa, że autentycznie no... Coś się stało, coś straciliśmy w magii kinematografii. To nie jest tak, że ja dorosłem i ja już tej magii nie potrafię odczuć i tak dalej, bo czasem jak po raz pierwszy obejrzę stary film, to on trafia do mnie dużo lepiej niż nowoczesne kino. Może nie Think, które ostatnio u ciebie oglądałem, bo to jednak już było trochę zbyt stare i trochę, trochę dla mnie... Zresztą wiesz o tym, że nie przepadam za body horrorem, a się okazało, że ten film trochę takim filmem jest.
Tak, ale ja też przyznam ci rację, że faktycznie to też jest jeden z tych filmów, który widziałem wiele razy. I jak oglądaliśmy go teraz wspólnie ostatnio, to mam wrażenie, że powoli on zaczyna już się starzeć. Dla mnie powoli, dla ciebie na pewno bardziej. Że to już jest stary film, nie?
Tak, tak, na 100%. Jak
on
nie ma
nie robi takiego
to...
wrażenia jak 20 lat
tak,
temu. Nie?
Na 100%. I to jest to. Ja myślę, Grzegorz, ja nawet... Jestem prawie pewien, że oczywiście hardkorowi tutaj miłośnicy mogą się ze mną nie zgodzić, ale ja jestem pewien, że mi by było dużo ciężej wracać co jakiś czas do Gwiezdnych Wojen, gdyby nie specjalne edycje i to wszystko. Gdybym ja dzisiaj miał oglądać oryginalną Nową Nadzieję z tymi mieczami świetlnymi robionymi w tej metrodzie, tam Roto coś tam i tak dalej, ta walka o Gwiazdę Śmierci, gdzie tam latały, wiesz, cztery myśliwce czy coś takiego, no bez przesady, no jak gdyby to na pewno już nie robiłoby dzisiaj takiego wrażenia, to nie może po prostu. To na tamte czasy to było oczywiście pierwsze, najlepsze i nikt wcześniej czegoś takiego nie zrobił. Najlepiej to widać, jak się to porówna do Flasha Gordona, który powstał kilka lat później. Ale,
no tak.
ale po prostu no jednak, ale tak, tak, ale te filmy tak sprzed, ile ma Władca Pierścieni? 25 lat?
No, tak mniej więcej właśnie.
Coś takiego, nie? To z tego okresu jednak lat 2000, jeżeli nie był to film, w którym twórca się zachłysnął efektami specjalnymi, to są naprawdę dobrze wyglądające filmy, nie?
Dokładnie o tym myślałem podczas seansu, że właśnie, że wtedy doszliśmy do takiego piku, jak to się mówi po polsku, do takiego...
Do szczytu osiągnięć, nie?
Do szczytu osiągnięć kinematografii.
Bo to był szczyt efektów praktycznych wspomagany komputerem, nie?
Tak.
A dzisiaj do tego wracamy. Zresztą, ale oglądałem ostatnio, że teraz robią na nowo Harry'ego Pottera i twórcy stawiają prawie w 100% na efekty praktyczne. Tak więc w jakiś tam sposób kino się trochę chyba budzi, że to się broni. Zresztą to było widać w wielu filmach niedawno zrobionych, które zresztą są dobre, tak jak Maverick, tak? Że tam, gdzie się wciśnie te efekty praktyczne, to wygląda lepiej. Ten Blade Runner, nie? Ten drugi też był robiony z masą efektów praktycznych. Czy Duna, tak, właśnie, tak?
Tak, tak, tak.
No i to widać. To naprawdę to widać. Prawda. I to też widać w różnicy między Mad Maxem, a tym Mad Maxem Furioza, tak?
Furioza.
To widać, tak, tą różnicę.
Między Fury Road a Furiozą, tak, jest ogromna różnica, tak, jeżeli chodzi o efekty.
Widać to. Tak więc, tak. No jednak jest drożej, ale jednak lepiej, no.
Jest jeszcze jedna rzecz, bo ty powiedziałeś, że faktycznie gdzieś po drodze to, ta kinematografia się zgubiła i dzisiejsze te filmy kinowe rzeczywiście nie są tak dobre ani tak epickie jak kiedyś, a stawianie na to CGI na szczęście powoli się kończy, przynajmniej taką mamy nadzieję. Mi się też wydaje, że jakość scenariusza, wiesz, i reżyseria, że po prostu kiedyś musiało być inne podejście, wiesz. To jest trochę też to o czym mówiliśmy kiedyś na rozgrywce, jeżeli chodzi o to, jak się robi filmy pod VOD, prawda? Że teraz film kręci się pod VOD, robi się research, jakiego filmu chcą widzowie, te filmy potem się kręci pod tego widza i pod VOD, i na przykład, wiesz, scena otwierająca nie może trwać 5 czy 7 minut, bo bohaterka jadąca samochodem przez las przez 5 minut znudzi widza, który przełączy się na inny film albo na inną platformę VOD, więc po 3 minutach maksymalnie musimy mieć akcję, seks albo coś śmiesznego. I to niestety widać dzisiaj w filmach, że je tak się kręci. I też widać, że filmy kinowe powoli zaczynają traktować widzów jak idiotów. Że nikt się nie przejmuje bardzo wieloma rzeczami, którymi kiedyś człowiek się przejmował. To też widać po serialach. Ten serial Obcy Ziemia, który leci teraz na Disneyu, jest absolutną porażką na bardzo wielu płaszczyznach. I podejście twórców do uniwersum, do innowacji, do straszenia, wszystko leży. Tam nie ma nikogo z wyobraźnią. Całe uniwersum Obcego jest bardzo mocno retrofuturystyczne, tymczasem w serialu wszyscy mają nowoczesne tablety, wspaniałe mieszkania, technologie i w ogóle gryzie to się totalnie z linią czasową.
No to bez sensu, to jest
ściągają,
bez sensu.
Ściągają człowieku z drugiego końca kosmosu potwory różne, które chcą badać. To nie są spoilery, to jest w trailerach widać. I te potwory z końca kosmosu, wiesz, te straszne rzeczy, bo w kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku i bazujemy na nieznanym, na tym, na czym bazował Lovecraft i tak naprawdę na tym bazuje horror od dekad, a tymczasem przywożą ci wielkie kleszcze, po prostu ogromne kleszcze, super pomysł, prawda? Wyobraźnia twórców nie zna granic i ludzkie oko z mackami ośmiornicy, wiesz, i myślisz sobie, no tak, bo na drugim końcu galaktyki, gdzieś tam w nieznanych jej czeluściach jest potwór, który wygląda jak ludzkie oko i wielkie kleszcze i tak dalej, a potem widzisz tych zachowania tych bohaterów i owszem, w horrorach klasy B bardzo często chodzi o to, żeby głupia blondynka uciekała na pierwsze piętro, zamiast uciec przed dom, natomiast Obcy nie był raczej o głupich blondynkach.
No nie, no, i no wiesz, nie, a tutaj... To jest jeden z filmów, który wykreował jedną z najlepszych heroin, czyli no, nie chodzi mi o narkotyki, tylko o bohaterkę.
O Ellen Ripley.
Dokładnie. To jest naprawdę świetnie wykreowana postać i to był bardzo dobrze zrobiony film. Ale ja rozumiem, o co ci chodzi. I właśnie tak jak mówisz o tej kreatywności twórców, to jest jedna z nielicznych rzeczy, bo to nie jest tak, że mi się dużo rzeczy w tym filmie podoba, ale kreatywność w Awatarze od Camerona to było coś, co po prostu będę szanował zawsze, że ktoś tam jednak usiadł i poświęcił czas na wymyślenie roślin, owadów, całego ekosystemu. Okay. Tak, no to jest wspaniałe, wiesz, że nie stwierdził, ta planeta to będzie dżungla z ziemi, albo pustynia z ziemi, albo coś w tym stylu. Nie, oni stwierdzili, kurczę, no na tej planecie wszystko będzie obce. I wiesz, i okej, biegają dwunożne tam postacie, oczywiście to też chodziło o to, żebyśmy my się z tymi postaciami byli w stanie utożsamiać w jakiś sposób i tak dalej, to jest zabieg chyba narracyjny, ale sam fakt, te latające wyspy i tak dalej, po prostu takie całkowite puszczenie wodzy fantazji, jak może wyglądać obcy świat i chyba żaden film się nawet do tego nie zbliżył, mi się wydaje.
Znaczy, tu, jak powiedziałeś o tej kreatywności, to w pierwszym momencie zastanawiałem się, czy to powiesz o fabule, no bo fabuła to jest Pocahontas, nie? Tutaj nie ma mowy o kreatywności.
Nie.
Ale tak, świat wykreowany oczywiście jak najbardziej, chociaż rzeczywiście, tak jak mówisz, dwunożne stwory i tak dalej, ale inaczej byśmy nie byli w stanie może tego, wiesz, tak zrobić, czy tak ogarnąć. Są jakieś granice, ale tak, ale świat wykreowany przez Camerona i jego zespół w Awatarze, a to, co się dzieje w Obcy Ziemia, to są w ogóle dwie jakby... Dwa inne światy, nie chciałem się powtarzać.
No.
Znowu brakuje mi słowa. To są dwa różne końce skali. O, tego to chciałem powiedzieć. Dwa różne bieguny, tak. Ja nie wiem teraz, czy ja powiedziałem kleszcze, czy pijawki powiedziałem kosmiczne w tym okresie. Tak, i chodziło mi o kleszcze. Teraz zastanawiam się, może powiedziałem pijawki. Zresztą to jest nieistotne. Wiesz, chodzi o to, że tam jest naprawdę mało jakiejkolwiek wyobraźni, jakiegoś pomyślunku, wymyślenia czegoś fajnego. Tam jest głupota, brak spójności i brak logiki i wiesz, i zachowania tak idiotyczne momentami, że po prostu ja po szóstym odcinku, który jest najgłupszy ze wszystkich, stwierdziłem, że po prostu dalej tego nie będę oglądał. Okej, ale to też serial swoją drogą, kinematografia swoją drogą, też powstaje cała masa nadal fantastycznych filmów i kino artystyczne i nie tylko w tym roku w ogóle horror rządzi w Hollywood, jest cała masa dobrych horrorów, także jest rzeczywiście nadal w czym wybierać, ale jeżeli chodzi o takie epickie kino, do którego kiedyś, wiesz, całe rodziny biegły, wiesz, w niedzielę i kupowały hektolitry popcornu, coli i po prostu rozmawiało się potem o tych filmach, wiesz, godzinami, dyskutowało się ze wszystkimi, szło się jeszcze raz do kina tydzień później, żeby znowu to obejrzeć. No dzisiaj takich filmów już nie ma. Albo bardzo rzadko są.
No, następnym, który będzie taki, to ku mojemu niezadowoleniu to będzie kolejny Avatar. No, ja myślę, że ten film znowu osiągnie po prostu rekordy kasowe i moim zdaniem niezasłużenie, ale niech to robi. Nadal niech powstają takie filmy, niech osiągają sukcesy. Nie wszystko jest dla mnie. Jeżeli ludziom się to podoba, to jak najbardziej.
No, żyjemy w kulturze remiksu i sequeli, prawda? W związku z czym sequela. Ja też w ogóle nie jestem zainteresowany trzecim Awatarem, bo już drugi mi się nie podobał tak naprawdę, ale rzeczywiście masz rację, tabuny pójdą na to do kina, a później wszyscy pójdą na nowych Avengersów. Czyli znowu sequela. No takie mamy czasy.
No tak.
No ale no, w każdym razie jakby... Zacząłem ten temat rozgrzewkowy, który nam się przeciągnął bardzo mocno, żeby właśnie jakby podzielić się z tobą i ze słuchaczami tym, że faktycznie no, ten film jest dla mnie wyjątkowy i on jest naprawdę, naprawdę dobrym kinem, ale też jakby chciałem powiedzieć, że po prostu warto się wybierać na te stare filmy do kina, tak jak ty mówisz, no ty niestety w Niemczech nie możesz, bo jest niemiecki dubbing, a u nas w Polsce tych seansów jest bardzo niewiele. I ja żałuję, bo bardzo często są pełne sale. Wiesz, masa ludzi była na Odysei Kosmicznej 2001, masa ludzi była na Gladiatorze i tak dalej, a te kina, i to nie wszystkie kina, nie wszystkie sieci kinowe puszczają te stare filmy, wiesz, te kina zazwyczaj puszczają jeden albo dwa seanse i na tym cały event się kończy. Nawet ludzie nie mają czasu, żeby, wiesz, poniedziałek o godzinie 20 nie jest dobrą porą, wiesz, na pójście do kina, prawda? Dla większości ludzi. No
jeżeli... tak, no, nie puszczałem tego w kinowym prime time, nie? W sobotę, o 19 czy
a co
coś
za
takiego,
problem?
No.
A co za problem puścić to w sobotę o 19, skoro wiesz, tyle sali jest, a i tak mało ludzi chodzi do kina, nie?
Kurczę, ja mam nawet takie wrażenie, że jakby ci to puścili w sali Dream, tak? Tej z leżakami i tak dalej, to kurczę, wiesz, takie stare zgredy jak my, to pewnie by, kurczę, spokojniej z 50 zł za bilet dali na taki seans.
Oczywiście, że
bo
tak.
Wiesz, bo na tej sali oczywiście, że się nie zmieści za dużo osób, tak więc powiedzmy, że muszą tam zarobić więcej, ale to jest, wiesz, to jest jak wyjście na koncert, to jest takie wyjątkowe wydarzenie, że obejrzeć takiego klasyka, to jak najbardziej, tak? Ja sobie teraz przypomniałem, że ja chyba raz w życiu się wybrałem do kina na maraton. Nie pamiętam, czy to był tylko pierwszy film, czy miał być maraton, ale chyba maraton. I to miał być maraton Back to the Future. Pojechaliśmy z Karoliną do kina i on był z okazji premiery nowej wersji na DVD. I oni włączyli tą wersję z tego, znaczy na Blu-ray, z tego Blu-raya w kinie, ale nie umieli ustawić wersji językowej. Oni to włączyli z lektorem. I myśmy wyszli z kina i zażądali zwrotu pieniędzy za bilety, bo kierowniczka też tego nie umiała przestawić, żeby to się włączyło tak, jak należy. A wszyscy przyszli, wiesz, na ucztę, na Back to the Future, a tu wersja z lektorem, nie?
Ale z polskim lektorem.
Tak, na szczęście.
Wiesz co, powiem ci, że tak naprawdę ja te stare filmy czasami lubię obejrzeć z lektorem.
Ja
jest
rozumiem,
w tym jakiś
ale...
klimat. I powiem ci szczerze, że, ale w kinie... że chyba bym się nie obraził. Ja wiem,
nie,
ja wiem, ale...
W kinie to lektor z głośników w kinie w ogóle źle brzmiał, wiesz, to...
Rozumiem.
Tam naprawdę była totalna kaszana. Nie pamiętam, czy to był lektor, ale autentycznie coś było z dźwiękiem, że totalnie coś spieprzyli, że ludzie się oburzyli, oni przerwali, potem próbowali na nowo włączyć, po jakimś czasie zrezygnowaliśmy. I bardzo dużo ludzi zrezygnowało z tego seansu.
No szkoda.
No szkoda, bo Back to the Future to jest na pewno jeden z najważniejszych filmów dla mnie, a numer jeden dla Karoliny to na 100%. No dobra. Co masz dalej za ciekawostki?
Mam taką ciekawostkę, słuchaj, krótką, newsową, w zasadzie jedyny news dzisiaj na odcinku. Space Marine 2, to jest kapitan Titus, moi drodzy. Ja pokazuję teraz na kamerce figurkę firmy McFarlane Toys. Znasz tę serię, Łukasz?
Znam.
To jest kapitan Titus. Kapitan Titus to jest główny bohater serii Space Marine, gier Warhammer 4000 Space Marine 1 i Space Marine 2. Bardzo fajny kolo. Chociaż przez niektórych był oskarżany przez herezję. Do tego przejdziemy przy okazji omówień dzisiejszych naszych growych. Space Marine 2 otrzymał drugi rok wsparcia i rozwoju. I dlatego chciałem o tym powiedzieć, bo ta gra wyszła troszkę ponad rok temu. Bardzo dobrze się przyjęła, jak wiesz, bardzo dobrze się sprzedała. Twórcy zrobili roadmapę na pierwszy rok i ta roadmapa im się udała. Skończył się też taki season pass, który składa się tylko i wyłącznie z rzeczy kosmetycznych. I zaczął się drugi season pass, który również składa się z rzeczy kosmetycznych, a jednocześnie twórcy cały czas wypluwają duże aktualizacje, w których dodają nowe misje dla trybu kooperacyjnego, gdzie w trzy osoby się walczy, nowe mapy do trybu multi, nowe jakieś, wiesz, skórki, część z nich płatna, część darmowa, nowe bronie, nowych przeciwników, to wszystko się pojawia w aktualizacjach. Nawet ostatnio do trybu multiplayer pojawił się nowy tryb, w Dreadnought Assault, w którym jeden z graczy w każdej drużynie wciela się w Dreadnought'a, o ile zdobędzie odpowiednią ilość punktów. To jest w ogóle tryb, który był też w pierwszym Space Marine, bo pierwszy Space Marine też miał tryb multiplayer. Ponieważ jest to jedna z moich ulubionych obecnie gier kooperacyjnych, które są na rynku, bo ten tryb multiplayer jest taki sobie, powiedzmy to szczerze, ale kooperacyjnie ta gra jest naprawdę super, to chciałem o tym wspomnieć, bo ja ostatnio, powiem ci, bardzo dużo gram w gry kooperacyjne z kolegami. Z tobą oczywiście w Company of Heroes 3 cały czas, jeżeli możemy to nazwać grą kooperacyjną, prawda?
No, ale gramy w kooperacji.
Gramy tak, w kooperacji, gramy. Więc tak. Natomiast absolutna topka dzisiaj moja to jest właśnie Space Marine 2. To jest Deep Rock Galactic. Słuchaj, wróciłem do Deep Rock Galactic. Nie wiem, czy wszyscy znają. To jest fantastyczna gra, bardzo popularna, cały czas też rozwijana przez lata, o krasnoludach, które kopią minerały i walczą z potworami pod ziemią.
Fenomenalny spin-off o nazwie Deep Rock Galactic Survivor i to już jest wariacja na temat Vampire Survivors i
niestety
jest
tak.
Super.
Okej, okay, więc spin-off niedawno się pojawił, a dzisiaj wyszedł w Game Passie. Jeżeli ktoś chce sprawdzić Deep Rock Galactic Survivor, to rzeczywiście warto. Ja nie jestem fanem Vampire Survivors, absolutnie nie jestem fanem tego gatunku. Jestem w szoku, że on się tak rozwinął, totalnie w szoku. I powiem ci, że właśnie nawet testowałem ten Deep Rock Galactic. Ja go nawet kupiłem, słuchaj, żeby wesprzeć, chociaż to inne studio w ogóle robi. To inne studio robi, stary.
Tak.
I kupiłem tę grę jeszcze w Early Accessie, testowałem tę grę, bawiłem się trochę w Yet Another Zombie Survivor, coś takiego jest, to jest polska gra w ogóle, ona teraz jest w Early Accessie. Halls of Torment bodajże sprawdziłem. I powiem ci szczerze, w Halls of Torment mi się podoba, bo tam samemu można klikać myszkiem, żeby walczyć. Natomiast Vampire Survivors, w Deep Rock Galactic Survivor i w tym Yet Another Zombie Survivor, to wszystko są gry, które dla mnie nie mają sensu, bo ty tam nic nie robisz w tych grach poza chodzeniem tym ludzikiem. I to jest dla mnie tak niesamowicie nudne. To jest, wiesz, mechaniki roguelike'a połączone z grą, która sama gra za ciebie.
Znaczy,
fenomen w ogóle Vampire Survivors jest dla mnie szokujący. Szokujący.
Akurat Vampire Survivors ma fenomen pod tym względem, że on ma niesamowicie częste kółko nagród i wali w ciebie tą mikrodopaminą co chwila.
Ale to jest smutne.
Ale tak jest. Natomiast Ja te gry lubię, znaczy nie, że grałem w nich dużo, bo grałem w Vampire Survivors dość sporo i w tego Deep Rocka. I ja te gry lubię pod tym względem. One mi się świetnie sprawdzają, jak jestem na przykład w Polsce u rodziny. Ja sobie siadam z boku ze Steam Deckiem, bez słuchawek, bez niczego, bo dźwięk ma średnio znaczenie. Chociaż w Deep Rock Survivor ma znaczenie, bo tam są te fajne teksty tych krasnoludów. Ale siadasz sobie z boku, nie musisz się za mocno skupiać na grze, bo sobie kręcisz tylko tym jednym gałkiem, tak? Jednym drążkiem i normalnie możesz uczestniczyć w rozmowie w pokoju, normalnie rozmawiać i tak dalej, bo ta gra nie jest aż tak absorbująca, a ty sobie tam grasz.
Ale jak ty możesz siedzieć w pokoju z rodziną i grać w grę w tym czasie? Przecież to jest absurdalne dla mnie.
No bo oni, wiesz, rozmawiają niekoniecznie o rzeczach, które mnie interesują, ale ja się też nie chcę, wiesz, tak całkowicie odłączyć czy coś takiego. To są fajne gry. Jak gdyby do zabicia chwili czasu i tak dalej są fajne, przy czym akurat obie potrafią wciągnąć na wiele godzin. Ale ja rozumiem, że tobie też się nie podoba. Ty lubisz dużo bardziej gry, które wymagają dużo więcej skilla i tak dalej.
Nie, ale to, wiesz, to nie jest kwestia skilla, bo wiesz, nie wszystkie gry wymagają skilla, wiesz. Są takie gry i są takie gry, ale to, wiesz, to nie jest, to ma dla mnie naprawdę niewiele wspólnego z grą. I powiem ci, że dopiero Bloodshed, który dostałem w prezencie od człowieka kierowcy, naszego słuchacza, internetowego ziomka i człowieka odpowiedzialnego za montaż odcinków wideo podcastu, zanim mieliśmy kamerki. Przepraszamy cię, jeżeli te kamerki zostaną, ale tego jeszcze nie wiemy, to wszystko się ukaże w praniu. Tak. Natomiast,
słuchacze nie wiedzieli, teraz się odbywał striptease tam.
Tak, bo Łukasz właśnie ściągał koszulkę, ale pod spodem miał drugą koszulkę, więc słabo, słabo. I właśnie człowiek kierowca zasponsorował, sprezentował mi Bloodshed, który ja grałem w demo, ale nie byłem świadom tego, że w Bloodshed można wyłączyć autostrzelanie. I to jest w ogóle FPS, boomer shooterski, z taką oprawą trochę jak Warhammer 4000, Boltgun, trochę jak Stalusienki Blood. I ten Bloodshed właśnie jest taką grą typu Survivor, dokładnie jak te wszystkie gry, o których przed chwilą mówiliśmy, ale w kamerze pierwszoosobowej. I tam przeżycie w tej grze, orientowanie się na mapie, zapamiętanie ścieżek, żeby uciec, przejść i tak dalej, wykorzystywanie skilli, które tam się pojawiają, levelowanie tych rzeczy, tam jest ogrom rzeczy, ogrom postaci do grania, każda jest inna. I ja wiem, że w tych wszystkich innych grach też tak jest, ale dopiero w Bloodshed ta gra ma sens dla mnie i wciąga jak diabli. Ja na pewno o tej grze przy okazji opowiem, bo gram w nią regularnie i odblokowuję kolejne postaci, przechodzę dalej i to jest pierwsza gra tego typu, która mnie totalnie wciągnęła, ale ja nie jestem w stanie nawet powiedzieć, czy to jest gra typu Survivor, skoro ja mam pełną kontrolę nad postacią i wszystko robię sam, wiesz. Ale no nieważne. Tak, no. Nieważne, off top, natomiast wracając do tych kooperacyjnych gier, to tak jak mówiłem, Space Marine 2, jeżeli chcecie pograć z ziomeczkami, jest doskonały, Deep Rock Galactic jest jeszcze lepsze i też ciekawsze i bardziej rozbudowane i nie polega na samej walce, ale też na współpracy, kombinowaniu, wydobywaniu tych minerałów, ale nie tylko, zainteresujcie się tą grą, bo jest cudowna, ale faktycznie tak jak już żeś Łukasz się domyślił, absolutną topką kooperacji w tej chwili jest nadal Helldivers 2, które się tak niesamowicie rozwija i dostarcza taką ilość fantastycznej zabawy z kolejnymi aktualizacjami, które wprowadzają coraz to ciekawsze misje, coraz to ciekawsze rzeczy do roboty, coraz to ciekawszych przeciwników, sprzęt i tak dalej, doskonała gra. Jeżeli chodzi o Games as Service, to ta gra pokazuje, jak to powinno się robić. Helldivers 2 jest naprawdę wspaniałe. I nie spodziewałem się, że wiesz, grubo ponad rok po premierze tej gry, ja dalej będę w nią cały czas grał, a gram w nią regularnie, tylko to coraz to nowi gracze do nas dołączają i gra żyje pełnią życia, jest dużo lepsza niż była na premierę, tak w ogóle swoją drogą. No, a wiecie, co jest jeszcze lepsze niż było na premierę? Doom 2 z ray tracingiem.
O wow, to żeś wykopał.
Stary, ostatnio trafiłem przypadkiem przy okazji robienia researchu o modach, o którym zaraz wam opowiem, opowiem wam o tych modach, ale zanim do tego przejdziemy, Doom 2 z ray tracingiem. W ogóle to jest zwykły, starusieńki Doom 2, do którego ktoś zrobił wokselowe modele, czyli modele składające się z klocków trójwymiarowych, żeby całość, żeby te postaci były trójwymiarowe, a nie były płaskimi sprite'ami, tak jak to było w oryginale. Nowe tekstury oczywiście, otoczenia też, ale przede wszystkim światło ray tracingowe, które zmienia absolutnie wszystko. Obczajcie sobie filmiki na YouTube, zobaczcie, jak to niesamowicie wygląda. Wystarczy mieć tego Duma 1 plus 2, który wyszedł na Steam czy na GOG swego czasu, czyli ten remaster taki odpicowany, łączący obie części i tak dalej, i ściągnąć sobie tam chyba z ModDB czy z innej strony z modami Doom 2 Ray Traced, wrzucić do katalogu, uruchomić grę. Proste to jest naprawdę, jak budowa cepa, żeby zmodować ten tytuł i wow, 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 to jest inna gra, nie? To jest coś pięknego. I powiem ci, w takich prostych produkcjach, z tak niesamowicie dopracowanym i dorobionym światłem, czy tym systemem ray tracingu, dopiero widzę, dlaczego ten ray tracing jest taki wspaniały. Wiesz? Wiesz, o co chodzi?
No bo przy skomplikowanej geometrii nadal nie mamy sprzętu, który jest w stanie go obliczyć tak naprawdę, no.
Tak. Albo, wiesz, albo jest tyle wodotrysków, że ty już nawet nie jesteś w stanie tego tak naprawdę zauważyć. Tak. A w Doom 2 to jest coś pięknego.
Ja bym chciał, tak sobie teraz pomyślałem, że fajnie by było dostać ray tracing. Kurczę, chyba ze 3 lata temu był remaster tej gry. Był taki FPS kiedyś, taki w Egipcie. On miał inną wersję na Saturna, inną wersję na PlayStation. Tak, Power Slave. Gdyby w Power Slave'ie dodali ray tracing, to mogło być fajne, bo tam lokacje były dosyć ciekawe, bronie były dosyć interesujące i ta gra mogłaby fajnie wyglądać z takimi fajerwerkami. Ja się w tym
mogłaby, ale
że w ogóle dobrze bawię na Saturnie.
To ten remaster to jest chyba właśnie wersja z Saturna, bo wersja pecetowa była typowym shooterem, a remaster przynosi tę wersję z Saturna, która była taką metroidwanią bardziej w FPP.
Tak, tak. No,
no ale słuchajcie, moi drodzy, dlaczego w ogóle o modach? Bo GOG ma coś takiego jak One Click Mods. To jest nowa, słuchajcie, usługa platformy GOG, która polega na tym, że możecie sobie po prostu wejść sobie w GOGa, w aplikację, no i zainstalować jednym kliknięciem modyfikacje tak jakbyście po prostu instalowali grę. Bajer polega na tym, że musicie tę grę posiadać w bibliotece GOG, żeby ją zainstalować. A większość tych modów jest oczywiście dostępna osobno i te mody są normalnie darmowe. Można je pobrać, ściągnąć, zmodyfikować grę ręcznie, niezależnie na jakiej platformie je macie. Ale cały bajer tego One Click Mods od GOGa polega na tym, że te mody nie dość, że się same instalują, wykorzystując grę z waszej biblioteki i po prostu w ten sposób wszystko sobie pięknie robią same i potem tylko odpalacie grę i gracie, to jeszcze te mody są aktualizowane, tak jak update'y, czyli jeżeli mod będzie zaktualizowany, to ta wersja na GOG też się zaktualizuje. To jest wspaniałe, wspaniałe. Są takie mody jak chociażby Diablo Belzebub, który jest modem do pierwszego Diablo, który nie tylko usprawnia grafikę, podwyższa rozdzielczość, pozwala oddalać kamerę bardzo mocno, ale on też wprowadza różne modyfikatory gameplayu, różne dodatkowe rzeczy, które się w tej grze pojawiają, odblokowuje rzeczy, które były wcześniej zablokowane i zwiększa też poziom trudności. Ja tę grę dawno temu przeszedłem w kooperacji z ziomeczkami dwukrotnie. Pokonanie Diablo było diabelsko trudne, bo Belzebub ma też wersję Czernobóg i Czernobóg właśnie pozwala na granie online, natomiast na GOG-u pojawił się tylko sam Belzebub. Sprawdźcie go, bo jest dobry. Jest też mod Ashes 2063, czyli totalna konwersja Duma. Totalna konwersja Duma, która robi z niego postapokaliptyczną grę bardziej w stylu Stalkera i to jest niesamowite, jak ta gra jest zrobiona. Tutaj widać, jak niesamowitym silnikiem jest silnik Duma i jak niesamowita jest scena moderska Duma od tylu dekad, że oni dalej robią takie rzeczy. A propos Stalkera, jest Stalker Anomaly, też bardzo chwalony mod. Jest świetny mod do Słota 4, Słot Elite Force, który z doskonałego Słota 4 robi jeszcze lepszą grę. To też jest świetna rzecz. Ale ja przede wszystkim skupiłem się, słuchajcie, na Fallout London, czyli na totalnej konwersji, która przenosi Fallouta 4 do Londynu. jest to bardzo, bardzo duża modyfikacja. To jest cała gra od nowa, łącznie z voice actingiem w ogóle. Wszystkie questy, wszystkie dialogi są czytane przez aktorów, jest cały świat wygenerowany od nowa, zupełnie nowe bronie, zupełnie nowi przeciwnicy, cały interfejs. To jest po prostu to jest po prostu super wielki mod, który tak naprawdę pozwala wam przeżyć nową historię w uniwersum Fallouta, tym razem na wyspach w Londynie. I może on wizualnie nie jest jakiś bardzo urzekający, bo sam Fallout 4 nigdy nie był urzekający jakoś szczególnie, jeżeli chodzi o grafikę, a tutaj te wszystkie asety, które są zrobione od nowa przez twórców bardzo często nie są zbyt piękne. Ale to nie jest istotne, bo gra się naprawdę dobrze i czuć tego Fallouta w Londynie doskonale, więc to jest świetna rzecz. A totalne cacuszka, które na końcu sobie zostawiłem, to jest Doom 3 Phobos, czyli nowa kampania dla Dooma 3, czyli tego Dooma, którego wiele osób uznaje za najgorszego. Czy ty grałeś, Łukaszu, kiedyś w Dooma 3?
5 minut.
Okej, i ci się nie spodobał, tak? To jest twoja zasada 5 minut?
Nie, Dooma 3 grałem wielokrotnie przez 5 minut, bo bardzo często instalowałem go na nowych komputerach, żeby sprawdzić, czy już pójdzie.
Okej, rozumiem.
A wtedy, gdy już poszedł, był na tyle przestarzałą grą, że właściwie nigdy w niego nie zagrałem. Jakoś tak dalej, ale jak gdyby... Pamiętam tą pierwszą scenę, tam się wchodzi do jakiegoś korytarza, z korytarza z boku, przez ścianę wychodzi tam... Coś grałem.
Okej, czyli Łukasz nie grał w Dooma 3, moi drodzy. Natomiast ja przeszedłem Dooma 3 na premierę. Przeszedłem też dodatek, jak on tylko się pojawił.
Jackie Bogle na premierę miał sprzęt, na którym poszedł Doom 3.
Tak, tak. Pamiętam, że u mojej ówczesnej dziewczyny też, jak bywałem na weekendy, ona miała taki gorszy trochę komputer, musiałem grać na low, ale też tam przechodziłem u niej niektóre fragmenty. Nawet nie pamiętam, czy ja woziłem save'y ze sobą, czy po prostu grałem drugi raz, po prostu jakby w kampanii od nowa u niej. W każdym razie kocham Dooma 3. To jest jedna z moich ulubionych gier tego typu i mimo tego, że fani twierdzą, że to nie jest Doom i w ogóle i w szczególe, to ja uwielbiam. Będę go bronił. No i właśnie, Doom 3 Phobos to jest modyfikacja zrobiona przez moderów, która jest zupełnie nową kampanią, która łączy ze sobą rozgrywkę z Dooma z Walking Simem. Dosłownie, takim nastawionym na fabułę Walking Simem w postaci retrospekcji, które na początku każdego aktu musimy przejść, zanim przechodzimy do mięska i zaczynamy walczyć w tych bazach kosmicznych z demonami. Demony są przerobione, bronie są przerobione, shotgun jest zupełnie inny, przez co ten shotgun, który w Doomie 3 rzeczywiście był taki sobie i o to zawsze były pretensje, teraz jest po prostu megaśny i te wszystkie zmiany plus cała gra zrobiona od nowa, wszystkie lokacje zrobione od nowa, fantastyczny projekt tych lokacji i tak dalej, i tak dalej. Ci przeciwnicy, ich zachowanie, poziom trudności, to jak się teraz w tej grze strzela, a strzela się lepiej niż w oryginale, to wszystko powoduje, że to jest modyfikacja, która powinna być sprzedawana normalnie jako retail gra. Tam jest tyle roboty zrobione i to jest tak dobra gra, zresztą ona wiele godzin, bo ona zajmuje od kilkunastu do 20 godzin, żeby przejść całość, zresztą czwartego, ostatniego aktu nawet jeszcze nie ma. Ona nie jest dokończona. To jest niesamowite, jak dobra jest to gra, ile ona przynosi emocji. I oczywiście, że nie wiem, czy ktoś dzisiaj, kto nigdy w Dooma 3 nie grał, tak sobie po prostu wsiąknie w tę grę i zacznie w nią grać, ale dużo archaizmów, dużo rozwiązań z oryginału jest zabrane i zostaje tylko to, co jest najlepsze, a jednocześnie jeszcze podkręcone na 200%. I wydaje mi się, że warto nadal po tę grę sięgnąć, nawet jeżeli nigdy w Dooma nie graliście, w Dooma 3. Tylko faktycznie poziom trudności jest tam dosyć wyżyłowany. I nawet na niskim poziomie trudności bywa naprawdę trudno. Ale sprawdźcie sobie nawet, wiecie, materiały na YouTube, tylko uważajcie, bo to jest mod, który powstawał przez lata. Tak jak powiedziałem, on do dzisiaj nie jest dokończony, brakuje ostatniego aktu. I na przykład wersje tej gry sprzed 3 czy 4 lat są to zupełnie inna gra niż dzisiaj. Więc warto przyjrzeć się tym najnowszym materiałom z tej gry. I jeżeli macie Dooma 3 na GOG, to po prostu warto wejść w One Click Mod i zainstalować sobie Phobos, bo jest fantastyczny. Fantastyczny. I wiem, że Łukasz, ciebie to absolutnie nie interesuje, więc już będę kończył.
Nie, ja tylko czekam, aż powiesz o najlepszym modzie.
Znaczy nie wiem, jakiego moda się spodziewasz z tej listy One Click Mods.
No właśnie, nie dość, że jesteś Bogol i mogłeś grać w Duma 3 na mocnym sprzęcie na premierę, to jeszcze powinieneś oddać polski paszport, bo w One Click Modach jest Heroes of Might and Magic 3 Horn of the Abyss, czyli
mod
robiony od lat przez społeczność Heroes of Might and Magic 3, aktualizowany do dzisiaj, non-stop. Jest to, że tak powiem, ultimatywna wersja Heroes of Might and Magic 3, tak więc tak. Jakiś tam Doom Phobos jest, ale jest też Horn of the Abyss w One Click Modach. Tak więc gratulacje dla zespołu GOG, którzy rozumieją swoją społeczność w Polsce i nie tylko zresztą. Tak więc...
No widzisz, ile dobra tam się znajduje. Tak, to prawda, to jest absolutnie spoza mojego kręgu zainteresowań, więc bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś. I ostatnia rzecz, bardzo szybko, teraz na dniach ukazał się kolejny mod, który natychmiast wylądował właśnie w One Click Mods i to jest Call of the Void, czyli 6 ogromnych misji, zupełnie nowa kampania, Quake 2, który łączy ze sobą Quake'a 1 i Quake'a 2. Fabuła polega na tym, że ci przedwieczni, którzy byli w pierwszym Quake'u, wzywają żołnierza z Quake'a 2 i proszą go o pomoc i obiecują mu wyjście, bo wiesz, bohater Quake'a 2 na końcu tam gdzieś tam został w tym kosmosie po tej wielkiej bitwie ze Strogami. Strogowie z kolei przenieśli się do wymiaru przedwiecznych, porwali potworusy i robią na nich modyfikacje. Zrobili modyfikacje mechaniczne z potworami Lovecrafta, czyli ci przeciwnicy z pierwszego Quake'a z mechanicznymi usprawnieniami z drugiego Quake'a, plansze z drugiego Quake'a połączone z różnymi dziwacznymi rzeczami i ty z arsenałem z Quake'a 2 biegnący przez 6 ogromnych misji walczący z tymi potworusami. Brzmi to ciekawie, w praktyce jest nieco gorzej, bo mi się design tych nowych przeciwników nie za bardzo podoba, chociaż bardzo szanuję pomysł i doceniam te starania. Tych nowych przeciwników jest kilkanaście chyba i one są różne. Mi nie podchodzi ten wygląd nie do końca, ale ogólnie sam pomysł jest fantastyczny. No i znowu One Click Mods. Jeżeli macie Quake'a 2 w bibliotece GOG, to klikacie i gra się sama instaluje, a jeżeli nie macie, to możecie to też zrobić ręcznie, nie ma problemu. Wystarczy wasza kopia z innej platformy, pewnie Steam, żeby takie coś zainstalować, ale mówię, super w tych One Click Modach jest to, że każdy może sobie to zainstalować i po prostu zagrać bez grzebania w plikach, wiesz, bez klawiaturstwa.
Nawet mimo tego, że ma taką aplikację, którą możesz sobie zainstalować i wtedy te mody też się łatwo dodaje, to jest jednak troszeczkę więcej roboty, tak? Tutaj to jest tak raz, dwa. I widziałem, że na liście modów, które pojawią się niedługo, jest Skyblivion. Tak. Jeśli dobrze pamiętam, jest to Oblivion w Skyrim.
Na Skyrimie, tak.
Byli zaproszeni do pracy przy tym remasterze, nie?
Tak jest.
Mhm. Tak więc to chyba też jest całkiem sensowny mod. Nigdy nie widziałem, nie wiem, tak więc... Ale widziałem już, że jest na liście.
Ciekawe, że
niedługo dostępny.
Powstaje, bo w sumie nie wiem po co, kiedy jest już remaster Obliviona, nie? Który wygląda przepięknie. No tak, no jest bezpłatny, no ma to sens. A Skyrima mają wszyscy. Pytanie brzmi, czy mają na GOG. Ja dziękuję bardzo serdecznie platformie GOG za udostępnienie niektórych gier, bo niektóre z tych gier miałem na innych platformach, a dzięki temu, że poprosiłem koleżankę Zuzę o dostęp do chociażby takiego Fallouta 4, to mogłem sprawdzić te mody u nich na platformie i to jest super. Ale pamiętajcie, że tych promocji jest w ciągu roku tyle, że jeżeli macie tę grę albo nie macie jej wcale, a chcielibyście ją mieć na GOG-u, to na pewno na jakiejś promce dorwiecie i warto się tymi one-click modami zainstalować. A jeżeli jesteście bardziej wprawieni w klawiaturstwie, to sky is the limit. Możecie sobie grzebać w tych plikach sami.
A czy ja mogę taki mały manifest?
Dawaj.
Ja ogólnie bardzo bym chciał zachęcić naszych słuchaczy, którzy lubią grać na PC-cie, do w miarę możliwości kupowania gier na GOG-u. To nie jest tak, że dałem Grzesiowi gierki, tylko po pierwsze wspiera się wtedy polski kapitał, bo GOG jest w pełni w posiadaniu CD Projektu. Tak więc wspieracie polski biznes. Po drugie, wspieracie dobre praktyki rynkowe, czyli brak DRM-ów i tym podobne rzeczy. No i po trzecie, Gaben wieczny nie będzie, a nikt nie może wam zagwarantować, co się stanie ze Steamem, jak go nie będzie. Oczywiście nikt nie może wam zagwarantować, co się stanie z GOG-iem, ale, ale lepiej mieć karty postawione na dwa konie niż na jeden. To jest taki mój mały manifest.
Otóż to, a nawet na trzy, bo jest też Epic Games.
Tak jest. Ale GOG ma tutaj takie trochę patriotyczne zalety i jeszcze ten brak DRM-u i właśnie takie bardzo fajne praktyki rynkowe, które oczywiście Epic też ma. Ma też nieładne dla niektórych osób, jak na przykład ekskluzywy i tym podobne rzeczy. Ale by były ja, jakby taki Wiedźmin 4 wyszedł jako ekskluzyw na GOG-u, co? Nikt by nie zagrał.
Wszyscy by zagrali. W każdym razie tak, nie planowałem tego chwalenia GOG-a, ale masz rację, bo ja się z tym zgadzam absolutnie i dla mnie GOG w ogóle od zarania dziejów jest fantastyczny. Jeszcze pamiętam ich pierwszy rok, jak oni w ogóle wystartowali i udostępnili te wszystkie stare gry, których nie dało się uruchamiać na nowych sprzętach. Potem się okazało, że ich będzie więcej i więcej. Ja byłem zachwycony, bo jak dobrze wiesz, ja uwielbiam wracać do starych gier, nawet na chwilę, i możliwość powrotu do wielu gier, które były tak naprawdę już niedostępne nigdzie, nawet w wersjach nielegalnych, wiesz. Możliwość powrotu do tych gier dzięki GOG to jest coś wspaniałego. A druga rzecz teraz, te wszystkie mody, te wszystkie akcje, które oni robią, to zachowanie tych gier, to jest fantastyczna platforma. No i w dodatku Polska górą.
Nie no, jak gdyby, to ja myślę, że przy aktualnych wojnach handlowych na całym świecie, ja myślę, że to jest bardzo ważny czynnik.
A to też
kogo wspieramy swoimi zakupami.
Tak, także nie bardziej, że... tylko moi drodzy, tylko Polena od dzisiaj to, wspieramy.
Tak jest.
Polena z GOG-a.
Bodajże
pan
Polenińskiego, tak? Chyba.
Nie wiem, nie zapłacili mi za to, to nie będę wymieniał nazwiska.
W każdym razie, jeżeli ktoś czasem zagląda w ewentualne raporty rynkowe takich firm jak CD Projekt Red, to też będzie wiedział o tym, że to jest właściwie działalność pro bono. GOG nie przynosi prawie żadnych zysków. To jest niesamowite, że CD Projekt to utrzymuje przy życiu, ale ja jestem za to bardzo, bardzo szalenie wdzięczny, bo dla mnie jest to najbardziej wyjątkowa i ciekawa alternatywa dla Steam na PC, bo Epic Games, jak fajny jest z różnych względów, to ostatecznie nie widziałbym, nie różni się dla mnie w głowie jakoś moralnie ani niczym takim od Steama. Mhm. Natomiast GOG swoją podstawą od wielu, wielu lat pokazuje, że mają jakieś tam inne morały, chociaż rzeczywiście to jest nadal jakaś tam korporacja, a w korporacjach liczą się pieniądze. No nic, to co, giereczki?
Giereczki, moi drodzy, przechodzimy do gier. Mamy dzisiaj całe trzy gry, ale mamy też dwie gry planszowe, więc łącznie pięć pozycji. I ty, Łukaszu, zaczynasz, bo opowiesz nam o
Ostatnim Słońcu. Grałem w grę Aztecs The Last Sun. Gra stworzona przez polską spółkę Play to Chill. Wyszła w Early Access, tak więc to, broń Boże, nie jest recenzja pełnej gry i nie jest to też recenzja po 5 minutach. Tak więc pograłem w grę trochę więcej, wielokrotnie więcej. I jest to City Builder z takim troszeczkę nastawieniem, jak to powiedzieć, decyzyjności i dyskomfortu. Mi tą grę najbliżej jest sklasyfikować i porównać do Frostpunka, czyli co chwilę dostajemy jakieś takie decyzje do podjęcia, czy przerobimy ludzi na krew, czy wyślemy ich do roboty. Bo gra Aztecs The Last Sun jest o budowie miasta Azteków, którzy składają ludzi w ofierze do boga krwi, muszą zbierać tą krew, ponieważ pod koniec każdego dnia przychodzi noc, a w nocy musimy się bronić przed tym bogiem krwi, ofiarowując mu tą krew. Muszę przyznać szczerze, że nie wiem, co się stanie, jak krwi zabraknie, bo mi się nie zdarzyły przez tyle czasu, co grałem.
Bo ty jesteś dobry w strategię, pamiętaj, to dlatego...
Ale jest ten taki element, że cały czas mamy tego surowca bardzo mało i cała reszta nam się sypie, bo musimy tych ludzi tam przerabiać na tą krew. Tak samo jak mi się nie za bardzo spodobał Frostpunk z tego powodu, tak samo ta gra mi się nie za bardzo spodobała. Ja lubię grać w City Buildery po to, żeby patrzeć, jak to moje miasteczko rośnie. Ja powoduję, że ci mieszkańcy są szczęśliwi i fajni, a nie, że ja ich wysyłam do kopalni albo mielę na krew, nie?
I to jest, jak to ciebie dyktator? Jak ty dbasz o tych swoich mieszkańców?
No ja jestem dobry dyktator. Ja, Ja, wiesz, tutaj wszystko dla ludu. Tak więc
Święty ja grałem z tą grę, miałem taki... Drodzy.
Tak jest. Ja grałem z tą grę, miałem taki dyskomfort i nie sprawiało mi to aż takiej bardzo przyjemności. Natomiast jeżeli chodzi o samą grę, gra się prezentuje całkiem fajnie.
Ale poczekaj, czekaj. Ty serio mówisz, że tematyka gry spowodowała dyskomfort?
Tak. Ja tak samo mam w Frostpunku. We Frostpunkach grasz i masz cały czas takie zestresowanie, że cały czas robisz coś źle, że wiesz, ja w takich grach jestem, wiesz, osobą min-maksującą. Ja chcę, żeby wszystko działało, żeby wszystkie słupki były na, wiesz, na zielono, żeby wszystko było dobrze. A tu się nie da. Musi czegoś brakować. Cały czas czegoś brakuje, coś jest źle, coś jest nie tak i ja tego nie lubię, bo ja mam takie wrażenie, że ja źle gram, a ja wiem, że ta gra jest tak skonstruowana i tak samo jest w Frostpunku. Masz cały czas mieć to wrażenie, że coś jest źle, bo to nie jest świat, w którym jest dobrze.
No, a Łukasz nie lubi przegrywać, moi drodzy. I stąd ten dyskomfort. Ja myślałem, że ty się martwisz o ludzi, a to nie o to chodziło.
No. W każdym razie, co mnie męczy w takich grach? I to jest to, że no ten gatunek gier jest już stary jak ja, albo i starszy. I jak gram w taką grę i potem mam na przykład budować drogi do domków i ja widzę, że ten tool do budowania tych dróg jest taki upośledzony, że on sam nie podpowiada tej drogi, że ja ją muszę takimi paskami rysować, wiesz, jeden odcinek, drugi odcinek i tak dalej, że on nie skręca tak jak powinien. No to już jest coś takiego, kurczę, próbujecie wejść na rynek, dość mocno już osadzony, dość mocnymi grami, macie swój unikatowy jakiś tam klimat. Fajnie, bo chyba nie ma takiej gry w tej tematyce z tych Azteków, tak więc celują w jakiś taki unikatowy element i to jest fajne. Bo budujesz ten Otitlan, tak? Ten Octitlan, tak jakoś się to mówi. I jest to ciekawe. Natomiast te rzeczy trochę bolą. I dlaczego to o tym mówię? Bo w ten sam weekend zagrałem w demo Anno Pax Romana. I oczywiście jest to trochę nie w porządku porównywać grę od chill, Play to Chill do jednej z najważniejszych gier strategicznych na świecie, do wytworu wielkiej korporacji Ubisoft. No ale w Anno to wszystko sprawia taką ogromną przyjemność, jak ty to budujesz. Jak to wszystko pięknie się układa, buduje, jak to działa. I oczywiście ja nie wiem, jaką cenę będzie miał ten Azteks ostatecznie. Podejrzewam, że będzie tańszy od Anno. Natomiast wiesz, poprzednie Anno można dzisiaj kupić już za nieduże pieniądze i jeżeli ktoś chce pograć w tego typu gry, to nie wiem, czy nie lepiej spojrzeć w tamtą stronę. Jeśli ktoś chce mieć to uczucie takie ciekawe, to może zagrać w Frostpunk. Kiedyś była też taka gra Banished. Ja w nią nigdy nie grałem, ale dużo o niej słyszałem i ona też jest z takim wyzwaniem. Natomiast jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany tą, nie wiem, historią Azteków, to nie jest mitologia, to nie wiem jak to powiedzieć, kulturą, to ja myślę, że to może być dla kogoś bardzo ciekawe i odświeżające. A jeżeli ktoś bardzo mocno czeka na Anno i nie wie w co zagrać, to też, no jeszcze są 2 miesiące, tak więc może warto tej grze dać szansę w Early Accessie, sobie w nią pograć, ćwiczyć sobie troszeczkę palce na myszce i się do tego przygotować. Chociaż Anno chyba będzie też na konsolach, tak więc to jest podejrzewam ogromna zaleta. Tak więc, jeżeli ktoś, nie wiem, ma ochotę pograć w City Buildera, ale nie ograł jeszcze, nie wiem, ostatnich dwóch Anno albo Frostpunka, albo, nie wiem, City Skylines czy coś takiego, a nie zależy mu na tej tematyce, no to są lepsze gry. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie chciałby spróbować czegoś ciekawego, to nie było w tej grze nic, co by mnie, wiesz, jak gdyby odrzuciło, ale to jest słabe, ale coś tam. Tak więc pod tym względem ona jest dobrze zrobiona, jest w pełni grywalna. Nie wiem, nie dotarłem do końca Early Accessu, tak więc niestety nie mogę wam powiedzieć, ile tam jest tego kontentu. Pograłem sporo ponad godzinkę. To też nie jest jakoś strasznie dużo, ale jak gdyby tak cały czas się robiło mniej więcej to samo. To jest City Builder. No. Jak gdyby odkrywa się tam kolejne wyspy, znajduje się więcej ludzi do zmielenia na krew. są różne nacje, jest voice acting, jest bardzo fajnie gra prowadzi przez tutorial i przez historię, bo ona jest osadzona fabularnie, ta strategia. To nie jest tak, że jesteś sam posadzony sobie na wyspie i buduj co chcesz, tylko tam jest fabuła, masz konkretne rzeczy do zrobienia i dlatego mi się w nią tak dosyć fajnie grało i może dlatego mi nie zabrakło tej krwi, bo gra cały czas mi mówiła co robić. Ale było to przyjemna gra, jeżeli ktoś jest odporny na to takie uczucie, że musi podejmować niewygodne decyzje non stop, bo tam tak jest. I pod tym względem jest fajnie. Ładnie wygląda, wszystko mi sprawnie działało. W przeciwieństwie do Pax Romana gra mi się nie zawiesiła, nie wywaliła do Windowsa. Tak więc Ubisoft jak zwykle dowiózł na swojej Seal of Quality na premierę, bo mi akurat Pax Romana się wywaliła do Windowsa bez żadnego save'a, bez niczego, to więc jak ponownie uruchomiłem demo, to musiałem zaczynać od początku, ale zrobiłem to też z ogromną przyjemnością, bo ten Pax Romana to będzie po prostu taki kozak, że...
No właśnie, rzeczywiście jakby to już jest lider rynku, natomiast ten Aztecs The Last Sun ukaże się 23 września w Early Access właśnie, we wczesnym dostępie, więc my nie znamy w tej chwili jeszcze ceny tego wczesnego dostępu, natomiast demo już jest, możecie to sprawdzić jak chcecie. No i jak chodzi o wspieranie polskich twórców, to jeżeli ktoś lubi City Buildery, to rzeczywiście może w oczekiwaniu na pełną wersję Anno sprawdzić sobie tych Azteków, plus ta tematyka, bo to o czym ty powiedziałeś, czyli ta tematyka i ten taki klimat wiecznego zagrożenia, czy też problemów, które się pojawiają w tego typu grach, to jest coś, co na pewno do wielu osób przemawia, nie? To podejmowanie decyzji, te trudne rzeczy, które się w tej grze robi, wiesz. Wiele osób lubi tego typu produkcje, więc jak przeszliście już Frostpunka...
Na 100%. No, Frostpunk jest ogromnie popularny, a jest pod tym względem naprawdę potężny, bo 11bit Studios ma jednak straszny talent do robienia przygnębiających gier.
To prawda. No dobrze, moi drodzy, to było Aztecs The Last Sun w wersji wczesnego dostępu. Zagrał Łukasz, ja w domki się nie bawię, nie umiem w City Buildery i też szczególnie mnie to jakoś nigdy nie rajcowało. Natomiast bardzo lubię zombie, słuchajcie, gry zombie, bo takich zombie prawdziwych nigdy nie poznałem i mam nadzieję, że nie poznam. Chyba, że mówimy o w ogóle społeczeństwie ludzkim i o takim zombie korpo wstającym co rano do roboty i kończącym dzień przed telewizorem. To takich zombie jest wiele, ale my tu mówimy o takich prawdziwych, żywych trupach, moi drodzy, bo jak tego słuchacie, to wyszło już Dying Light The Beast, czyli kolejna gra z serii Dying Light od polskiego Techlandu, więc dzisiaj Polska dzisiaj jest silna, dużo Polski w dzisiejszym odcinku i bardzo dobrze, bo gry wideo z Polski są fantastyczne, a Dying Light jest bardzo popularną serią nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Pierwsze Dying Light, które ma już 10 lat na karku, jest szalenie popularne do dzisiaj i przez wiele lat cały czas było rozwijane. Drugie Dying Light też jest dobrą grą, może niekoniecznie tak dobrze przyjętą jak pierwsza część z wielu różnych względów, ale nie będziemy dzisiaj się nad ten temat zastanawiać, dlatego
ale
że...
Ale to by się podobało, ja pamiętam, nie?
Tak, podobało mi się, tylko to teraz jest też kwestia tego, że Dying Light na premierę, a Dying Light 2 na premierę, a Dying Light 2 dzisiaj to są dwie inne gry. Oni przez te lata od premiery te gry tak zmodyfikowali, zmienili, dodali broń palną, dodali inne rzeczy, dodali zupełnie inny system niszczenia potworów, że mam wrażenie, że całe Dying Light 2 było takim poligonem doświadczalnym przed właśnie Dying Light The Beast.
A ja w ogóle... To jest ciekawe, co mówisz, bo to wygląda trochę tak, jakby ci wszyscy duzi polscy wydawcy mieli troszeczkę w swoim DNA takie coś, że nie porzucają gier, nie? Takie... Mhm. Wiesz, bo i 11bit przez lata rozwijało tego Frostpunka, tego This War of Mine i tak dalej. Właśnie Techland dopieszczał tego Dying Lighta, Dying Lighta 2, CD Projekt, wiesz, do dzisiaj wypuszcza patche do Wiedźmina 3. Tak więc to jest dosyć takie ciekawe, że...
I do Cyberpunka.
No tak, no ale to już jest, powiedzmy, ich najnowszy produkt cały czas. No Dying Light 2 to też najnowszy produkt Techlandu, ale chodzi o to, że to nie jest tak, że wiesz, rok supportu i już idziemy na inny projekt, nie? Tak
no
cały
stary,
czas tam dłubią, nie?
Tak, no pierwszy Dying Light był naprawdę przez lata wspierany. Ja nawet nie wiem, czy on do dzisiaj nie dostaje jakichś małych rzeczy. Bo to też szalenie popularna gra. No i ponieważ Dying Light The Beast jest bezpośrednią kontynuacją pierwszego Dying Light oraz dodatków do niego i wraca też bohater pierwszej części, to baza fanów czeka. I wyobraź sobie, że jakby oczekiwania są tak duże, że przed premierą jeszcze, czyli jak my to nagrywamy, sprzedało się już ponad 1 000 000 kopii tej gry przed premierą. Rozumiesz?
Bajka. Gratulacje dla Techlandu.
Bez kitu, nie?
Super wynik.
To jest tak popularna seria. I teraz, ponieważ dwójka nie przyjęła się aż z takim entuzjazmem jak jedynka, a The Beast jest, tak jak już powiedziałem, bezpośrednią kontynuacją pierwszej części, no to wiesz, to ludzie są totalnie nakręceni. I powiem ci szczerze, że mają powód, żeby być nakręceni. Ja niestety dostałem tę grę na ostatnią chwilę, więc nie miałem czasu za dużo w nią zagrać. To są moje pierwsze wrażenia po 5-6 godzinach z gry, bo naprawdę dosłownie teraz, 2 dni temu...
5-6 godzin Grzesia.
No, to jest długo, nie? Tak naprawdę, chociaż...
Nie, no, to jest oczywiście... moje 5 minut.
No, dokładnie. I wiesz, dlatego ja mówię, to są tylko pierwsze wrażenia, ale chciałem się z wami podzielić, bo to jest duży tytuł, to jest polski tytuł, to jest też seria, którą ja bardzo lubię. Ja jestem z tą serią jeszcze od czasów Dead Island, bo Techland zanim robił Dying Light, robił Dead Island, i które też uwielbiam, lubię tego typu produkcje. Ale też nie oszukuję się, że spodziewam się nie wiadomo jakich nowości czy jakich zmian i rzeczywiście Dying Light The Beast jest po prostu kolejną odsłoną tej samej serii, gdzie grafika oczywiście się zmienia, bo jest coraz ładniej, system niszczenia przeciwników jest coraz lepszy, broń palna, strzelanie jest wreszcie zrobione bardzo dobrze, zresztą już ta aktualizacja do Dying Light 2 wprowadziła bardzo dobre strzelanie i to strzelanie jest tutaj. Wiesz, parkour wraca do systemów z jedynki, gdzie nie ma staminy przy wiszeniu na jakiejś tam belce czy innym murku. Stamina jest głównie do walki, co jest ciekawe, bo parkour w tym momencie wykonuje się dużo łatwiej w The Beast niż wykonywało się w Dying Light 2. Co ciekawe też, a propos tego, że Dying Light 2 dzisiaj jest inną grą niż było na premierę, Łukasz, w tej chwili, parę tygodni przed premierą Beasta, Dying Light 2 dostał nowy system staminy, który ma bardziej przypominać tę staminę z jedynki, bo gracze byli niezadowoleni i oni chcieli, żeby było tak jak w jedynce. I po latach Dying Light 2 dostał nowszy system, zmodyfikowany system staminy.
4 lata od premiery?
Jakoś tak. Sporo, wiesz, ale wiesz co, ale tam, mnie to zastanawia, bo zobacz, grałeś w tę grę na premierę i teraz po 4 latach uruchamiasz tę grę i to jest inna gra. Okej, dalej jest parkour, dalej jest walka z zombiakami, dalej jest kamera pierwszoosobowa, dalej jest ta sama fabuła, ale to jest inna gra na bardzo wielu aspektach, chociażby masz broń palną, której nie miałeś na premierę, nie? No ale to taka dygresja. Wróćmy do Beasta. O ile Dying Light 2 na początku na premierę mi się podobał, ale też to nie było tak, że byłem jakoś super zachwycony tą grą, jeszcze bardziej podoba mi się teraz po tych wszystkich modyfikacjach, bo jakiś czas temu do niej wróciłem, pograłem w nią trochę. Trochę to jest jakieś 20 godzin, to jest moje trochę w grę, jak wróciłem do niej po latach. Natomiast The Beast... Myślałem sobie, okej, to będzie znowu taka sama gra, w sumie niedawno grałem w dwójkę, więc pewnie mi się nie spodoba, albo będę znudzony. Tymczasem The Beast wciąga natychmiast przez sposób narracji, który ona prowadzi. To jest gra, która skupia się mocno na fabule, powraca właśnie Kyle Crane, jeżeli dobrze mówię, bohater jedynki, po 13 latach bycia więzionym w ogóle przez złych ludzi, eksperymentowano na nim i on w ogóle to wszystko przeżywa i teraz ucieka i okazuje się, że jest on w Alpach, gdzieś chyba to wygląda jak Niemcy, ale nie jestem pewien, czy to są niemieckie Alpy i on teraz musi tutaj, wiesz, odnaleźć się na nowo w tym świecie, gdzie dalej apokalipsa zombie jest faktem. On chce się zemścić na swoich oprawcach, na tych, którzy go przetrzymywali, a jednocześnie dowiedzieć się co i jak. No i jest on, będziemy tutaj mieli go z dwóch stron rozwijanego, bo z jednej strony mamy ten parkour, walkę i skradanie się, a z drugiej strony on, jak się wkurzy, nazwijmy to tak, bo ja nie chcę też za bardzo spoilować, to robi się taki, wiesz, agresywno-potężny w walce. Więc mamy kolejne drzewko rozwoju tylko i wyłącznie do tego trybu, w którym on jest wkurzony. Jak on wchodzi w ten tryb wkurzenia i zaczyna gołymi pięściami rozwalać zombiaki, to możemy też mu modyfikować te skille, rozwijać go, przez co ta walka jest bardzo ciekawa. I teraz architektura tych Alp jest zupełnie inna, tego miasteczka w Alpach, wiesz. Zupełnie inaczej to wygląda niż w pierwszym Dying Light, zupełnie inaczej niż w drugim Dying Light. To jest zupełnie nowe miejsce, które ma swoją architekturę, swoje widoki, rządzi się swoimi prawami. Lokacje są dużo bardziej szczegółowe, wiele budynków i wnętrz jest dużo ciekawsze, bo ma bardzo dużo szczegółów, przedmiotów, bardzo często zupełnie takich, które nam do niczego nie służą. To są tylko ozdoby na tych mapach, ale one robią klimat, bo pamiętam, że w dwójce biegało się głównie, wiesz, po dachach w mieście, dwójka szła bardzo mocno w open world, w zadania poboczne i tak dalej, więc wnętrza często, nie te niefabularne, były takie, wiesz, to były, bo były, tam prawie nic nie było w środku często, a tutaj każde wnętrze jest niesamowicie fajnie zrobione, jest bardzo klimatyczne, przez co eksploracja tego świata jest ciekawa, no bo takie górskie miasteczko u podnóży Alp, to jest zupełnie coś innego niż Haran w Turcji z jedynki, czy to miasto, czy te w ogóle rejony dwójki, no bo dwójka była bardzo duża. Wiesz, więc samo wejście w ten świat już jest super, bo po prostu to jest coś nowego. Dwa, że walka jest bardzo mięsista, bardzo dobrze zrobiona, system rozwalania przeciwników jest super, bardzo brutalny, bardzo krwawy, bardzo widowiskowy. Do tego ta fabuła, która cię ciągnie za rączkę troszeczkę na początku, ale przez to wprowadza cię w ten świat i jest taka, wiesz, masz wrażenie, że obcujesz z bardziej liniową grą. To jest oczywiście nie do końca prawda, ale jednak mimo wszystko fajnie, że ta gra ci nie mówi, to jest otwarty świat, teraz biegaj, rób zadania, tylko mamy dla ciebie misje, które są fajnie zaprojektowane, one są fajnie wyreżyserowane, trochę się będziesz bał.
Nie, no to jest akurat fajne. Ja
tak, uważam, będzie trochę emocji, wiesz,
to jest fajne podejście do open worldów, gdzie jest jednak ta informacja, co powinieneś robić. Jak ktoś chce tylko przejść grę, nie chce biegać, odkrywać, to jest fajna opcja. A powiedz mi, nie wiem, czy możesz już powiedzieć, czy planujesz powiedzieć, czy wiesz już, dlaczego The Beast?
Nie mogę tego powiedzieć, dlatego, że to jest po prostu spoiler, nie?
Okej, okay, rozumiem.
I raz, że twórcy prosili, żeby o tym nie mówić, żeby nie psuć graczom zabawy.
A, nie, wiesz, no, jak najbardziej, oni, ja byłem ciekaw mówią, po prostu.
Tak, rozumiem, oczywiście, ale to jest dobre pytanie, wiesz, oni mówią, że ta gra powstawała 10 lat i to jest ich dziecko, które oni kochają, a jednocześnie gracze z całego świata czekali na tę grę od bardzo dawna, więc fajnie by było, dlatego ja tak bardzo mówię wyrywkowo o tej fabule, bo właśnie rozumiem prośbę twórców i rozumiem to, że wiesz, że nie ma co spoilować tego graczom, ale tak, tam są fajne motywy, jeżeli chodzi o tą fabułę, o ten tytułowy The Beast i o to wszystko, co tam się dzieje, więc ja ci powiem szczerze, że jestem dużo bardziej zajarany tą grą niż powinienem, bo to jest znowu ta sama gra. Wiesz, o co mi chodzi?
Rozumiem.
To jest znowu ta sama gra.
No dobra, to teraz krótkie pytanie, bo nie wiem, czy jest sens dużo dalej rozmawiać. Myślisz, że będziesz grał dalej i będziesz chciał zrecenzować, czy zostawimy na podcaście to tylko na zasadzie tych właśnie wczesnych wrażeń?
To jest dobre pytanie. Nie wiem jeszcze. Bo jeżeli ta fabuła dalej będzie tak ciągnięta, jak była przez te pierwsze 5 czy 6 godzin i ja będę dalej, wiesz, robił różnorodne misje, które są ciekawe, fabularnie, fajnie poprowadzone, to na pewno. Ale jeżeli w pewnym momencie ta gra stanie się open worldem, w którym ja będę powtarzalne zadania robił cały czas, to na pewno się odbije. Bo ja od większości open worldów się wtedy odbijam, bo w pewnym momencie wchodzi, wiesz, schemat i powtarzalność i pewna nuda, ale nie mogę teraz tego powiedzieć, no bo mówię, mam 6 godzin wbite i ciężko mi, wiesz, wróżyć z fusów. Natomiast...
Rozumiem, nie, po prostu się tak zastanawiałem, czy będziemy dwa razy o tym rozmawiać.
Nie
ale
wiem.
Może tak, może będzie okazja z kimś porozmawiać.
No właśnie, być może będzie jeszcze okazja z kimś porozmawiać. Znaczy, ja bym na pewno chciał wrócić do tej gry, bo przede wszystkim ta gra też ma kooperację. I nie miałem okazji jeszcze zagrać w kooperacji, a te gry kooperacją stoją. Już od Dead Island zawsze chodziło o zabawę z innymi graczami i na szczęście tutaj ta kooperacja również jest. W związku z czym nawet pod tym kątem bym chciał do tematu Dying Light The Beast jeszcze wrócić.
No to super, to postaram się tak zrobić, żeby się udało.
Tak jest. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Ja daję okejkę na ten moment, ale tak jak już powiedziałem, to są pierwsze wrażenia. Trzymam kciuki za premierę, chociaż tak jak już powiedzieliśmy...
To jest full price?
Nie wiem, czy to jest full price, Łukasz. Trudne pytania mi zadajesz. Oni mi te gry przysyłają, ja w nie gram.
Czekaj, to jest prawda.
A ty chcesz takie rzeczy wiedzieć, ale chyba nie. Nie, faktycznie ja sprawdzałem cenę tej gry. To nie jest full price. A, widzisz. Ja sprawdzałem cenę tej gry. 229,99. Słyszysz?
No tak, no to nie. Ja też sprawdziłem, w międzyczasie u mnie 60 euro, tak więc no faktycznie, no biorąc pod uwagę, że full price dzisiaj to 80, to jest jednak o 1/4 mniej.
Tak jest. Także Dying Light The Beast, właśnie mówiłem, trzymam kciuki za premierę, ale tak naprawdę to nie muszę trzymać tych kciuków, bo oni już sprzedali ponad 1 000 000 kopii. I w podziękowaniu za ten 1 000 000 kopii już dorzucili do gry przed premierą jakąś skórkę dla postaci i skórkę do samochodu, wiesz, zawsze miły gest. Niby nic, ale
spoko. Na pewno mieli już zrobione.
Na pewno, dokładnie. Słuchajcie, ostatnia gra wideo tego odcinka, nowość, słuchajcie, ja tak patrzę w tą rozpiskę, nie wiem po co, przecież ja doskonale wiem, o czym ja chcę powiedzieć. Otóż Warhammer 40 tysięcy Space Marine 1 Mastercrafted Edition. Przypomnę wszystkim, którzy oglądają nas na wideo, że to jest Kapitan Titus, czyli główny bohater obu części serii Space Marine. Pierwsza część otrzymała niedawno remaster, a to jest jego kolega. Jeżeli ktoś ma... O, to jest jego kolega z karabinem, a to jest Kapitan Titus. Oni są w innej skali. Pokazuję moje figurki, zabaweczki. Oni są w innej skali niestety, więc trzeba postawić tego z tyłu, żeby wyglądał jakby stał dalej, a Kapitan Titus stoi na pierwszym planie, moi drodzy. Tak właśnie. O.
Naprawdę, że się pokazuje, gdzie je dotyka.
Jakby ktoś nie wiedział, to bardzo lubię Warhammera 40 tysięcy, jeżeli chodzi o gry i książki, bo niekoniecznie o tabletopy, ani żadne tam papierowe RPG, szanujmy się, kto ma na to czas, ale ponieważ lubię grać w gry, to wróciłem do Space Marine 2 w tym remasterze zatytułowanym Mastercrafted Edition. I to jest remaster, który został bardzo mocno skrytykowany, nawet do tego stopnia, że sklepy zgodziły się przyjmować zwroty tej gry, bo ludzie bardzo mocno krzyczeli. A ja nie wiem dlaczego, być może mam farta i u mnie wszystko jest po prostu w porządku. Przeszedłem grę w Game Passie na PC, widzę graficzne poprawy względem oryginału, którego mam i którego nawet niedawno sprawdzałem. Widzę, że gra jest ładniejsza, a poza tym niewiele różni się od tego, co było na premierę, ale jest nadal dobrą grą akcji z ery Xboxa 360. Czyli taką grą, w którą nie każdy współczesny gracz dzisiaj zagra i nie każdy współczesny gracz będzie się z taką grą dobrze bawił, ale ponieważ ja przechodziłem na premierę i dużo grałem w erze 360 i PS3, tak samo jak ty, Łukaszu, i po prostu wiem, z czym się je tego typu gry akcji trzecioosobowe z tamtej ery, no to po prostu wiedziałem, że mogę się spodziewać kilkunastu liniowych misji prostych, niezbyt rozbudowanych, polegających na absolutnej nawalance, a ponieważ zapomniałem już samą fabułę, to chętnie przeszedłem tę grę jeszcze raz właśnie ze względu na klimat, na fabułę i na walkę z orkami oraz armiami chaosu. Zajęło mi to 2 albo 3 dni, bo dawkowałem sobie tę grę, dlatego że takie łupanie bez przerwy jest już męczące dla mnie. Wiesz, o co mi chodzi, Łukasz?
Znaczy tak, ale tak się zastanawiam, powiedz mi, bo dopiero co graliśmy w remake remastera gry z epoki Xboxa 360, czyli w Gears of War, tak?
Mhm.
O ile gorzej wygląda ten Mastercrafted Edition? No bo podejrzewam, że gorzej, tak? No bo jednak on nigdy nie dostał remake'u, to jest tylko remaster, tak? Czy to jest jednak taki duży remaster, że po zmianie
nie,
obiektu...
Nie, to jest prosty coś? Remaster. To jest prosty remaster, modele są trochę, wiesz, lepsze, tekstury są trochę lepsze, ale to nie wygląda tak dobrze jak remake Gearsów. Nie ma prawa to wyglądać tak dobrze jak remake Gearsów, bo to jest gra, która wyszła wcześniej, a w tej chwili dostała tylko, wiesz, podbitkę rozdziałki i trochę lepsze tekstury, trochę lepsze oświetlenie, ale niewiele więcej. Natomiast ta gra wtedy, jak ona wyszła, była na tyle epicka, jeżeli chodzi o oprawę graficzną i w ogóle rozmach tego tytułu, że ona dzisiaj po kilkunastu latach w tej wersji remasterowej jest na tyle dobrze wyglądającą grą, że to nie kłuje w oczy, wiesz. Można się z nią doskonale bawić. Jest bardzo wiele fantastycznych momentów, jest bardzo wiele bardzo ładnych momentów, ale wiesz, Space Marine 2 wygląda znacznie lepiej, nie? No wiadomo. Jednak minęło kilkanaście lat.
Space Marine 2 w ogóle jest kozak, nie?
Tak, więc moim zdaniem warto wrócić do tej jedynki w tej zremasterowanej wersji. Ja nie wiem, dlaczego były aż takie pretensje o tę grę, bo dlaczego ludzie zaczęli masowo zwracać ten tytuł i co tam im nie działało. Ja nie miałem żadnych problemów. Gra mi chodziła, wiesz, w 240 klatkach na monitorze i w 120 klatkach na telewizorze w 4K. Wszystko wygląda dobrze, nic się nie krzaczyło, nie miałem żadnych problemów. Jedyne, co jest irytujące, to jest drzewko wyboru broni, które niestety jest tak zrobione, że jak wciśniesz 1, 2, 3 albo 4, żeby wybrać konkretną broń, to pojawia ci się na ekranie duży okrąg z tymi brońmi i on po chwili dopiero znika, przez co nie widzisz tego, co się przed tobą dzieje. A ta gra jest dosyć wymagająca. Naprawdę, to jest ten poziom trudności jeszcze z ery właśnie Xboxa 360. Tam jest bardzo łatwo zginąć, więc kto wymyślił to kółko, nie wiem, to jest głupie. Druga rzecz, którą zauważyłem, to to, że dźwięk jest naprawdę słabej jakości. I nieważne, czy grałem na słuchawkach, czy grałem na telewizorze, dźwięk jest naprawdę słabej jakości. Nie wiem, czy on zawsze taki był. Nie pamiętam, jak on wyglądał w oryginale, ale moim zdaniem brakuje temu dźwiękowi przestrzeni. Często słabo słuchać towarzyszy, więc musiałem włączyć sobie napisy, czego zazwyczaj nie robię. I ogólnie rzecz biorąc, ten dźwięk jest taki płaski. Wiesz, o co mi chodzi?
No, rozumiem. Natomiast wiesz co, tak na szybko spojrzałem na Steamie, na komentarze, bo faktycznie gra ma mix. No i pierwsza osoba pisze, że jest niewarta ceny po prostu. Mhm. Inna osoba pisze, że gra jest zweryfikowana na Steam Decka, a nie działa. A kto inny pisze, że Anniversary Edition, ja nie wiedziałem, że ta gra została jeszcze Anniversary Edition.
Dostała.
Jest dużo lepsza, bo ta wersja ma masę bugów, których Anniversary Edition nie ma, czyli okazuje się, że chyba niestety, wiesz, robiąc remaster, zaimplementowali bugi, które w grze nie istniały. I ludzi może to, no, znaczy rozumiem, że może to ludzi irytować, że ktoś żąda sobie wyższą cenę za, wiesz, może ładniej wyglądający, ale jednak gorszy jakościowo produkt, nie?
Rozumiem, tylko mi się wydaje, że tam były właśnie, znaczy tak, że tam były te bugi, to był ten problem, natomiast ja po prostu żadnych bugów nie doświadczyłem. I
a może jest, wersja, wiesz, na Steam ma bugi, a Xboxowa nie ma?
Bardzo możliwe, że ta wersja z Game Passa nie ma, wiesz, ale tam też chyba z konsolową wersją były problemy. To jest ten moment, kiedy, wiesz, kiedy to jest ten tego typu przykład, kiedy ja miałem milion bugów, a ja nie miałem bugów w ogóle, wiesz, zależy, kto grał, na czym grał i tak dalej. Ja
no
mówię,
tak,
ja się...
no to kwestia, no to tak jest, no niestety. Natomiast jeżeli, wiesz, taka duża liczba osób jednak miała jakieś tam bugi i tak dalej, to
coś jest
to
na rzeczy.
To świadczy o tym, że coś jest na rzeczy. I, tak. I mnie to zawsze zastanawia, jak gdyby, jak to jest możliwe, że jak gdyby jednak wydawcy się nadal tego nie uczą, że oczywiście można dzisiaj gry patchować i je naprawiać, ale ta pierwsza fala odpowiedzi przy takiej grze to jest wszystko, na co oni mogą liczyć. Bo to, że takiemu, wiesz, CD Projektowi się udało uratować Cyberpunka albo Hello Games, chyba oni się nazywają, udało się uratować No Man's Sky, to jest jedno. Ale to są gry, które wyszły, okej, na premierę im się nie udało i były naprawiane. Ale przecież nikt nie będzie takiego Mastercrafted Edition naprawiał przez 5 lat. To był, wiesz, na fali popularności Space Marina 2 to był prawdopodobnie jakiś projekt o małym koszcie, żeby, nie wiem, podreparować budżet, albo ludziom, którzy chcieli zagrać w tą jedynkę, dać trochę lepszą wersję, trochę bardziej dostosowaną do dzisiejszych sprzętów, ale wydaje mi się, że fajnie by było, jakby jednak wydawcy się trochę bardziej przykładali do, szczególnie do odświeżania klasyków. Bo tak samo zresztą było trochę z tym remasterem Obliviona. Też czytałem, że wiesz, beznadziejnie chodzi, że wymaga super mocnych sprzętów i tak dalej, że optymalizacja kuleje. I to są takie rzeczy, które... Kurczę, no fajnie, że się odświeża klasyka, a potem się mu strzela w pysk, nie? To jest tak, jak wiesz, jak No Vadera w Gwiezdnych Wojnach, nie? Odświeżasz klasyka i nagle z niewiadomego powodu zmieniasz, kurczę, jedną z linii dźwiękowych zupełnie niepotrzebnie, nie?
Znowu z Oblivionem, bo ja grałem w Obliviona i wracam do niego od czasu do czasu, bo ja bardzo lubię tę grę. Z Oblivionem nie miałem żadnych problemów. Na premierze rzeczywiście z wydajnością były problemy, ale tam jest DLSS, Frame Generation, który doskonale działa i po prostu, wiesz, włączyłem te wszystkie opcje, dałem wszystko na maksa i sobie grałem w bardzo wysokim klatkarzu, jest spoko. Jak spada deszcz na otwartym świecie, to te klatki lecą w dół, ale znowu lecą w dół, to znaczy, że gram w 70 klatkach, a nie w 90, wiesz, albo 120. Natomiast I też, wiesz, słyszałem, że są bugi, które były w oryginale, bo to jest remaster, oni tylko po prostu nałożyli nową grafikę na to wszystko, więc tak samo zbugowane questy, tak samo zbugowane lokacje są jak były, to jest słabe moim zdaniem, no ale dużo ludzi z tego powodu się cieszyło, oni mówili, wow, ale super.
No właśnie, bo to będzie, wiesz, to jest jak z MGS-em, nie?
Tak.
Dla kogo robisz? Dla hardkorów, czy dla ludzi, którzy nie grali, nie?
Oczywiście, że dla ultrasów. Tak samo, słuchajcie, w ultrasach, w Ultramarines jest Titus. Titus jest w ultrasach.
Grzesiu znowu pokazuje, gdzie dotyka figurki.
Ale to nie musisz mówić, no bo wiadomo, do czego nawiązuje, nie? Jakby nawet jakby te figurki nie pokazał, to i tak by było wiadomo, że Titus jest w ultrasach.
Ale figurka jest ładna, warto wejść na YouTube'a, zobaczyć figurkę.
Tak, w ogóle figurki McFarlane są super. Dobra.
A jak już wejdziecie na YouTube'a, żeby zobaczyć tam figurkę, to pamiętajcie, czekajcie, jak to się mówi, o lajku, o komentarzu i dzwoneczku i w ogóle nie mam żadnego
łapkę
pojęcia.
Łapkę w górę, zasubskrybujcie nas, zakładając, że ten odcinek tak w ogóle wyjdzie, stary, bo ja nie wiem, pierwszy raz będę to robił i ja nie mam pojęcia na przykład, czy twój mikrofon dobry łapie, czy nie ten zły.
Bo o, już mamy tytuł odcinka, pierwszy raz.
Pierwszy raz Grzesia.
Tak.
Wiesz, nie wiem, stary, w ogóle z tym światłem, tym w ogóle z kamerkami to też jest tak. Ty masz rozświetloną twarz za bardzo, tu u mnie jest za ciemno, różowa koszulka, różowa gęba, w ogóle, nie wiem, jestem trochę podirytowany tymi całymi kamerkami, chociaż to był mój pomysł.
Jest super. Ja się nie przejmuję tym, że mam tu prześwietlone, bo po prostu mam wielką lampę z boku, ale to jest po prostu, tak naprawdę to jest mój setup do pracy i tutaj nic nie zmieniam. A jak w pracy rozmawiam na Teamsach, to ludziom wystarcza.
Mam nadzieję, moi drodzy, że ten odcinek w ogóle wyjdzie i że to się wszystko nagrało i że uda mi się to wypuścić, a jeżeli nie podoba wam się jakość dźwięku, to pocałujcie mnie w dupę. Dziękuję wszystkim.
A jeżeli nie wyjdzie, to i tak tego nie usłyszycie, nie?
Dokładnie, tak więc... a jak wyszło, to się cieszcie, że w ogóle wyszło.
No właśnie.
Czemu jest nas dwóch, czemu tamten przychodzi, a tamten nie przychodzi, a gość mi się nie podoba, a gość mi się podoba, jakby ludzie, kochani. To a propos różnych komentarzy. Moi drodzy, jest jak jest. I jest dobrze. Słuchajcie, kończymy gry wideo i przechodzimy teraz do działu kulturki, w którym mamy dwie gry planszowe. Ja ostatnio odzywam się częściej do Portal Games, którzy są tacy mili, że przysyłają mi rzeczy, o które poproszę i ostatnio przysłali mi nowe rzeczy i obie gry dzisiejsze planszowe są właśnie od Portal Games, więc bardzo serdecznie dziękuję za możliwość ogrania tych tytułów. I pierwszą grą jest Babylon, który teraz pokazuję właśnie na wideo. Babylon jest bardzo fajną grą planszową o budowaniu tarasów, moi drodzy. Tutaj z boku widać właśnie taką planszę, którą się buduje w trakcie gry. Gra jest...
To są nagrody babilońskie, tak? Czy...
Tak, to są takie tarasy babilońskie. Ja też nie będę pokazywał na kamerce wszystkiego, bo to nie ma sensu, dlatego że muszę wam o tym opowiedzieć, moi drodzy, bo to jednak jest podcast, a nie wideo przede wszystkim. No więc Babylon jest grą o budowaniu tarasów. Gra się od 2 do 4 graczy. Rozgrywka zajmuje około godziny i jest niesamowicie zaskakująco przyjemną grą, dlatego że całość, to jest gra dla ciebie, Łukasz, ty lubisz rywalizację, ty będziesz mógł doprowadzać swoje dzieci do płaczu, jak przegrają i cieszyć się, że wygrałeś. To jest gra, w której musimy stawiać tarasy wertykalnie, zaczynając od poziomu 0 i pnąc się w górę. Każdy gracz ma jeden kolor, jednego kwiatka i mamy taką planszę, znaczy żetony tarasów, które jakby są niby glebą i gra chce, żebyśmy z górnej warstwy najwięcej ściągali, premiuje nas za to, jeżeli wokół nas są inne kafelki, żeby nie grzebać głęboko, tylko żeby te kafelki ściągać w miarę regularnie z góry. Na tych kafelkach mamy pokazane symbole różnych budowli czy elementów, które będziemy mogli na nich postawić. I tak oto W zależności od tego, jak był ułożony kafelek, tyle dostajemy kolumn jednopiętrowych. Te kolumny ustawiamy na naszej planszy. Każdy ma swoją taką planszę z dziurkami na te kolumny. Ustawiamy te kolumny i na tych kolumnach stawiamy taki taras, czyli ten żeton, który wyciągnęliśmy przed chwilą z gleby. I teraz jak na tym żetonie będziemy mieli pokazane na przykład miejsce na posąg, to będziemy mogli postawić tam posąg, a jeżeli będzie miejsce na przykład na fontannę, to fontannę, most to most, schody to schody i teraz w zależności od tego, jakie to są obiekty, które będziemy tam stawiali, to musimy spełnić pewne warunki. Na przykład most musi być postawiony między dwoma tarasami, ale te tarasy nie mogą się ze sobą łączyć. Musi być między nimi przerwa. A schody muszą być postawione oczywiście między tarasem na jednym piętrze i tarasem wyżej, ale żeby te schody postawić, to każdy z tych tarasów musi mieć ten symbol schodów tak, żeby one się ze sobą łączyły. Z kolei posągi możemy stawiać tylko w linii prostej do innych posągów, nie po skosie, a fontanny zajmują dwa miejsca na kafelku, nie jeden, i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo mało obiektów, ale bardzo dużo możliwości i kombinacji budowania tego wertykalnego Babilonu, dlatego że plansza jest malutka. I my musimy tak wszystko planować, żeby jak najwięcej tam zmieścić i żeby cały czas piąć się w górę. Dlaczego? Dlatego, że po 14 rundach, bodajże, nie pamiętam teraz dokładnie ile tych rund jest, ich liczba też jest inna w zależności od tego, w ile osób się gra. Ja grałem z kolegą z pracy w dwie osoby i generalnie rzecz biorąc, na koniec, kiedy czas się skończy, kiedy wszystkie rundy miną, musimy podliczyć punkty każdego gracza, a punkty gracza liczymy patrząc pionowo w dół na naszą planszę. I teraz tak, tylko elementy, które są widoczne na planszy albo w połowie widoczne, na przykład fontanna wystająca, wiesz, spod tarasu piętro niżej, jeżeli jest wystająca do połowy i ty jesteś w stanie ją zobaczyć, patrząc pionowo w dół, to ona się liczy do punktacji. I teraz każdy przedmiot przez ciebie postawiony liczy się wielokrotnie więcej w zależności od tego, na którym jest piętrze. Czyli jak jest na parterze, to będzie raz, jak jest na wyższym piętrze, to dwa, a jak jest na jeszcze wyższym piętrze, to trzy. I w ten sposób na koniec rozgrywki wszyscy liczą sobie punkciki, do tego jest cały notesik pięknie pokazany z wszystkimi wyliczeniami, więc możemy ołóweczkiem sobie tam zaznaczać dla każdego gracza. Tych kartek w tym notesiku jest bardzo dużo, a całość jest przepięknie wydana. Co prawda te plansze są dosyć małe, myślę, że mogłyby być większe, ale gdyby były większe, potrzebowalibyśmy dużo więcej miejsca na stole.
Ale każdy gra na swojej?
Tak? Każdy ma jest maksymalnie 4 graczy.
Nie, bo się tak zastanawiam, czy możesz komuś zakryć te jego fontanny.
Nie. Każdy gra na swojej.
Każdy buduje swoje. Okay.
Tak, każdy buduje swoją, w swojej rundzie, buduje swoją, kombinujesz, nie przeszkadzasz drugiemu graczowi. Cały bajer polega na tym, że po prostu musicie tak naprawdę planować przestrzennie, w pełnym wymiarze.
A gracie te rundy w tym samym czasie, czy czekasz na drugiego gracza?
Czekasz. Najpierw on,
aha,
potem
czyli
ty.
Jestem przestój. Okay.
Tak. Masz czas, żeby się zastanowić, masz czas, żeby pokombinować. Fantastyczna gra. Ja się tak wkręciłem w tę grę, że już chcę grać znowu, bo po prostu to jest przednia zabawa i to jest nietypowa gra jak na grę planszową dla mnie, która po prostu wymaga od ciebie myślenia, planowania w przód, analizowania przestrzennego, tej architektury, którą tworzysz na tej swojej planszy. Wszystko jest naprawdę ładnie zrobione. Oczywiście te modele tych posągów, wiesz, te mosty, te fontanny nie są jakieś bardzo szczegółowe, bo to są też małe rzeczy, nie? Małe elementy. Natomiast super jest zrobione pudełko, bo w pudełku wszystkie te miejsca mają swoje zakładki. Potem wkładasz wszystko na swoje miejsce, nie musisz przygotowywać niczego na stole, nie musisz, wiesz, kupować woreczków, żeby wkładać... Pudełko jest tak zrobione, że wszystkie rzeczy są na swoim miejscu i zauważyłem, że coraz więcej gier planszowych ma tak zrobione pudełka i chwała twórcom za to, bo to jest super.
Inserty, jak gdyby... Produkowanie gier planszowych w taki sposób, żeby zmuszać ludzi, aby potem jeszcze za 400 zł kupowali inserty, to jest po prostu
tak
obrzydliwa rzecz. A powiedz mi, czy ty grałeś kiedyś w Santorini?
Nie grałem.
Taką grę planszową. Okej, to była też taka gra o budowaniu domków do góry. Byłem ciekaw, czy byś mógł powiedzieć, czy są jakieś podobieństwa, ale spoko.
Nie grałem, ale chętnie zagram, jeżeli będzie okazja, bo naprawdę Babilon mi się spodobał i uważam, że to jest świetna zabawa. To nie jest skomplikowana gra. ona się składa, znaczy inaczej, to jest skomplikowana gra, ale poznanie tej gry nie jest skomplikowane, wejście w nią jest bardzo proste.
A to jest najfajniejsze. Tak. Planszówki, w których zestaw zasad jest prosty, ale wystarczający, aby spowodować, że rozgrywka jest ciekawa, różnorodna i każda rozgrywka może być inna, to są najlepsze gry planszowe tak naprawdę.
Tak.
Przynajmniej w moim odniesieniu. Oczywiście też bardzo lubię te ogromne, skomplikowane gry, ale potem nigdy się w nie gra, bo przyjeżdża ktoś do ciebie na 3 godziny, jak masz mu 2 godziny tłumaczyć, jak w to grać, a potem 4 godziny grać, to się nigdy nie wydarza po prostu i one tylko leżą. Natomiast powiedz mi jeszcze jedną rzecz i ten czas gry się zgadza z pudełka, że tak w godzinkę to można pyknąć?
Myśmy to pyknęli w godzinkę plus minus, nie?
No to fajnie.
Jedyny problem jest taki, że jak już to skończysz grę, to wszystko musisz poodkładać na swoje miejsce i tą, wiesz, nawet tą glebę, te warstwy tej gleby, czyli te plansze, z których tak naprawdę budujesz te tarasy, potem też odłożyć, ale nawet one mają swoje miejsce na środku planszy, wiesz, tam wszystko ma swoje miejsce, super rzecz. Także upierdliwość jedyna w tej grze nie jest w czytaniu instrukcji ani w tłumaczeniu zasad, ale właśnie potem w składaniu tego wszystkiego, przede wszystkim ze względu na te wszystkie małe elementy, wiesz, i szkoda by było, jakby zgubił jakieś schody albo jakiś posąg i zabrakłoby potem przy innej grze, bo jednak jest
no tak,
tego
to,
bardzo
to,
dużo.
Tym lepiej, że pudełko jest na to dobrze przygotowane, nie?
Tak, bo... tak, tak. Tak, więc Babylon ja bardzo polecam. To jest naprawdę dobra gra, jestem miło zaskoczony. Dobrze się bawiłem z nią i będę do niej wracał nie raz, nie dwa, bo po prostu regrywalność jest całkiem duża. Jak jesteśmy już przy instrukcjach obsługi i skomplikowaniu gier, to drugą grą, którą otrzymałem od Portal Games, jest gra, o której już wspominałem wam, a nawet ją pokazywałem wam na poprzednim odcinku, a mianowicie Mass Effect, gra planszowa Priorytet Hagalas. I znowuż teraz pokazuję pudełko, tym razem bez folii, więc możecie się przyjrzeć, jeżeli oglądacie nas na YouTube. Jeżeli nas nie oglądacie na YouTube, to w sumie jest to pudełko gry z okładką Mass Effect, z postaciami z Mass Effect, z panią Shepard na okładce. To jest nieprawda. Był Shepard pan, John Shepard. Ta pani jest wymyślona. W Mass Effectie nie ma kobiety Shepard. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Natomiast ona jest tu, ale jest też John
Mass
Shepard.
W Mass Effectie, w którego grał Grzegorz.
Tak, ale grałem też trzecią część, przechodziłem dwukrotnie, za drugim razem grałem kobietą, więc spoko, wybaczę im tę nieścisłość na okładce. Tu tak wygląda tył, moi drodzy, który pokazuję na wideo. Mamy karty postaci, figurki naszych bohaterów, panią Shepard, pana Sheparda do wyboru, karty wydarzeń przeciwników, kostki i różne żetony. Niestety nawet przeciwnicy są w formie żetonów, a nie w formie figurek, oraz plansze, scenariusze, które będziemy rozgrywać. I ta gra już jest znacznie bardziej skomplikowana od Babilonu, jak zapewne się Łukasz domyślasz.
No dobra, powiedz mi, bo się złapię za słowo, bo powiedziałeś, że przeciwnicy są w formie żetonów, a nie figurek. Dużo jest tych przeciwników?
Dużo jest tych przeciwników.
No właśnie. I wiesz, w figurkach to by pewnie spowodowało, że gra by miała dużo większe pudełko, dużo więcej by kosztowała. No, a to jest jednak nadal gra, nie?
O, wiesz co, ale
Wrex.
Jest Wrex, pokazuję teraz Wrexa, moi drodzy, jest Wrex, to są bardzo małe figurki, one też nie są jakoś szczególnie szczegółowe, czy dobrze odlane, jeżeli mam być szczery, ale to nie jest problem jakiś wielki. Tu jest oczywiście Commander Shepard, ta kamera, zwłaszcza z tym moim światłem na kamerze, na wideo dzisiejszym, to nic nie pokazuje, ale uwierzcie mi na słowo, figurek jest łącznie 6, 4 towarzyszy plus 2 Shepardów. I wiesz co, Łukasz, a propos tych wiesz, no jest bardzo dużo gier, chociażby Doom albo Gears of War, które mają jednak te figurki przeciwników, prawda? Które zresztą są bardzo ładnie zrobione. I fakt, że cena wtedy pewnie jest wyższa, ale Mass Effect też nie jest tani, bo kosztuje 300 zł, nie? Przy współczesnych grach, które kosztują 400-500 zł, no niby jest taniej, ale to też nie jest jakoś super tanio. Natomiast to nie jest...
No to prawda. Znaczy, ja w domu mam sporo gier planszowych z ogromną ilością figurek. I jak bardzo je kocham, lubię na nie patrzeć i tak dalej, to potem często w czasie grania tak naprawdę te figurki tylko są bardziej upierdliwe, bo trzeba je mieć wszystkie gdzieś pod ręką, wszystkie rodzaje tych przeciwników i tak dalej. Czyli poza dużym stołem do samej gry trzeba mieć jeszcze dużo miejsca obok. A ostatecznie grasz w tą samą grę. Oczywiście ona się inaczej prezentuje na stole, to jest inne wrażenie. Już w ogóle jak ktoś ma czas i pomaluje te figurki, to już jest w ogóle bajka. Natomiast Coraz częściej się tak zastanawiam, jak ewentualnie mam ochotę kupić jakąś grę planszową i ona jest na przykład w dwóch wersjach, nie? Taka zwykła lub właśnie ultra, nie? To figurki coraz rzadziej są dla mnie tym elementem, dla którego mam ochotę więcej zapłacić. Dużo częściej, i to prawie zawsze, jestem w stanie dopłacić za to, żeby na przykład żetony były plastikowe, a nie kartonowe, żeby na przykład monety w grze nie były wyciskane z kartonu, a żeby były, nie wiem, plastikowe bądź metalowe, bo to są takie te fajne rzeczy, które dotykasz w czasie grania, które powodują, że haptyka dla Szymona. Te haptyczne rzeczy są takie fajne w czasie gry, że masz takie obcowanie z takimi fajnymi elementami premium. I to mi się to mi się bardzo podoba. Natomiast...
Rozumiem. I powiem ci szczerze, że tu w sumie w Mass Effectie dużo rzeczy tak jest zrobionych. Bo na przykład mam księgę misji, którą teraz pokazuję, ona jest zrobiona, wiesz, na kredowym papierze, lakierowanym, bardzo, bardzo fajnie zrobiona księga misji, na której rozgrywamy scenariusze, czyli to są tak naprawdę nasze plansze, wiesz, tych misji jest łącznie 14, mamy 10 głównych misji i 4 misje poboczne dla naszych towarzyszy, tylko że nie przechodzimy wszystkich misji naraz. Zazwyczaj robi się 3 misje, 3 główne misje i można, ale nie trzeba zrobić misję poboczną albo 2 misje poboczne, więc z tych 14 misji przy jednym posiedzeniu rozgrywamy maksymalnie 5, z czego 2 to są misje poboczne i każda z tych misji trwa około godziny. Więc...
Czyli z 5 godzin takie posiedzenie.
Kampania może trwać 5 godzin, zwłaszcza jeżeli robisz misje poboczne i każda będzie inna, dlatego że są różne zdolności, które poza tymi podstawowymi, które się dobiera, możemy podejmować decyzję jako paragon albo jako renegat. To jest nawiązanie do gier komputerowych Mass Effect, do RPGów moich ukochanych. I mamy też 2 rodzaje przeciwników. Mamy Cerberusa i mamy żniwiarzy. Jest tutaj taki minimalny nacisk na fabułę w postaci księgi, opowieści. No i instrukcja mówi o tym, żeby...
A to jest wszystko ładnie wydrukowane.
Pięknie jest wydrukowane, słuchajcie. I generalnie rzecz biorąc, instrukcja mówi o tym, żeby za bardzo nie spoilować tutaj zabawy, bo księga opowieści polega na tym, że mamy różne dialogi, które czytamy podczas gry, kiedy akurat ten numer wylosujemy, nie? Czyli na przykład jeżeli podczas gry pojawi nam się, nie wiem, jaki tu weźmiemy numer, słuchajcie, 83 i wtedy Hackett mówi: Shepard, wiem, że ty i twoja załoga zrobiliście wszystko, co w waszej mocy, ale nie będę owijał w bawełnę. Zawaliliście. Mam nadzieję, że w swoim sprawozdaniu uwzględnisz coś, co ułatwi wyjaśnienie tej kwestii Radzie. Hackett bez odbioru. No, na przykład, nie? I tak dalej, więc są tutaj takie fajne elementy, albo ID w 105 mówi: komandorze, rdzeń danych jest przed wami, wyczyszczenie baz danych uniemożliwi Cerberusowi odzyskanie z nich czegokolwiek i tak dalej, ale to jest tylko taki kosmetyczny bardziej dodatek, aspekt niż tak naprawdę znacząca część tej gry, bo ta gra nie jest aż tak nastawiona na fabułę, prawda? Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to i te księgi fajne różne rzeczy, które są wewnątrz gry, bo na przykład jest taki woreczek fantastyczny dodany, w którym możesz trzymać sobie kości, woreczek z logiem z Mass Effecta, pokazuję go teraz naszym widzom wideo. W tym woreczku są kości, których używamy w grze, kości są bardzo ładnie zrobione, są też takie kolorowe kości, które służą nam tam do rozdysponowywania punktów i tak dalej, nawet wyobraź sobie, że plastik, którym przykrywamy te plansze, jak zamykamy pudełko, ma logo z Mass Effecta w tym plastiku zrobione, wiesz, bardzo ładnie jest ta gra zrobiona. I też
bardzo ładnie to wygląda. Dla osób, które nie oglądają na YouTubie, bo też tego nie widać, to Grzegorz też umieścił na naszym Discordzie, na kanale podcast, bardzo ładne zdjęcia z obu gier planszowych. Zdjęcia są przypięte do kanału, tak więc można sobie też wejść i zobaczyć, ale ten Mass Effect naprawdę wygląda czadersko. Jak ktoś lubi grę, to naprawdę Naprawdę fajnie. Ja bardzo, na pewno jak będę na następny raz w Polsce, niestety prawdopodobnie dopiero w grudniu, to z chęcią z Grzegorzem w to popykam.
Zapraszam.
No właśnie, ale chyba nie potrzebujesz nikogo do grania, nie?
No właśnie chciałem powiedzieć, ciekawostka jest taka na koniec jeszcze tylko tego Mass Effecta, że rzeczywiście rzeczywiście grę można grać solo. Ona jest od 1 do 4 graczy. Jak gramy solo, to mamy cały 4-osobowy zespół, którym zarządzamy sami. I jest jeden duży bardzo minus tej zabawy. I to już nie tylko jak gramy samemu, czy jak gramy z ekipą. Otóż plansze graczy są ogromne. Plansze graczy są wielkości pudełka. I teraz i zawsze w każdej grze, nawet jak grasz sam, musisz mieć 4-osobową drużynę. Musisz mieć rozłożone 4 plansze graczy, ogromne plansze wielkości pudełka, plansze tych misji podwójną rozkładaną. Rozumiesz, te wszystkie żetony i na przykład u mnie przy moim małym stole ciężko. Ja to rozkładałem na podłodze, nie? Więc tak jak, wiesz, jeżeli chodzi o rozkład tej gry...
No to jest duży problem dzisiejszych gier planszowych. Ja nie mam małego domu, nie mam bardzo małego stołu, nie mam też ogromnego stołu. Jesteśmy 4-osobową rodziną i nie potrzebujemy stołu na 12 osób. I bardzo często planszówki mi się na tych stołach nie mieszczą. Nawet taka planszówka jak Rebellion, którą uwielbiam i jest tylko na 2 graczy, ona się mieści na styk na moim stole w jadalni po tym, jak go rozłożę, gdzie normalnie przy tym stole bez problemu jemy obiad w 6 osób, jak mamy na przykład jakieś tam gości. Mhm. I to też właśnie wynika z tego, że gra jest zrobiona z masą figurek, że są niszczyciele gwiezdne, figurki Gwiazdy Śmierci. Żeby się te figurki zmieściły na tej planszy, to plansza musi być duża. Ale niestety właśnie to ma swoją wadę. Że jak gdyby ta prezentacja gier planszowych dzisiaj bardzo często zabiera tą możliwość zagrania w te gry po prostu wtedy, gdy mielibyśmy ochotę. Bo... Kurczę, no gry planszowe są przecież tak wspaniałą rzeczą, żeby wziąć ze sobą na biwak, czy gdzieś na domek, jak jedziesz na wakacje i wiesz, wieczorem już po tym, jak się, nie wiem, wychlapałeś w jeziorze, wypływałeś na kajaku czy cokolwiek, wracasz na ten domek, siadasz sobie wieczorem po kolacji, zamiast oglądać telewizję czy coś, fajnie by było sobie usiąść do fajnej gry planszowej. No i wtedy się sprawdzają małe karcianki i tak dalej, bo po prostu bardzo dużo tych gier się przestaje mieścić na stołach, no. Ja sobie jakiś tam czas temu kupiłem taką specjalną edycję wspaniałej przecież gry Wsiąść do pociągu, czyli Ticket to Ride. To jest chyba edycja na 25-lecie czy coś takiego. I też, ona ma takie bardzo fajne kolekcjonerskie wagoniki i tak dalej. To wszystko pięknie wygląda, ale wszystko też urosło w wielkości. Plansza jest HZ 30% większa niż oryginalna. I jak gdyby jest to piękne, ale mogłoby być tak samo piękne w tej mniejszej skali. Mam takie wrażenie i by było bardzo fajne. Tak więc, ale ten Mass Effect naprawdę na tych zdjęciach, co umieściłeś, prezentuje się po prostu wspaniale. I,
tak, bardzo ładne
no,
wydanie.
Po prostu czuję klimat tej gry i tak jak namówiłeś mnie trochę na ten Babylon mechanikom i ja uwielbiam ciekawe mechaniki, to ten Mass Effect tą swoją prezencją właśnie, ja chcę w niego zagrać. No.
Na pewno zagramy, tak, zgadza się. Mass Effect pod koniec września będzie dostępny, bodajże 23, więc jak tego słuchacie, to on już prawdopodobnie jest dostępny w sprzedaży. Babylon już od jakiegoś czasu jest dostępny w sprzedaży, także zainteresujcie się tymi planszówkami, bo tak jak słyszeliście, obie są dobre. Przy czym, tak jak mówiłem, Babylon jest prostszy i taki bardziej w sumie łatwiejsze do przyswojenia, no a Mass Effect to już jest trochę wyższa szkoła jazdy i też potrzeba znacznie więcej czasu, żeby grę przejść, nie? Żeby grę poznać i żeby grę przejść. Słuchajcie, moi drodzy.
A powiedz mi jeszcze jedną rzecz tylko, bo dostaliśmy grę od Portal Games, za co podziękowałeś, ale ja tak naprawdę nigdy nie się tym nie interesowałem. Portal Games to jest wydawca, czy to jest sklep?
To jest wydawca i sklep. Logo Portal Games jest na tych planszówkach, oni je wydają.
Okay. Oni ale też mają swój sklep, tak? Czyli tak, można u nich sobie kupić.
Można. No oni wydają też dużo gier po prostu w polskiej wersji językowej, nie? Gier, które były do tej pory niedostępne w polskiej wersji językowej i tak dalej, i tak dalej. No diamenty w zeszłym odcinku też były od nich, te diamenty, które razem urywaliśmy.
Tak, tylko właśnie się wtedy nie zastanawiałem, czy oni są wydawcą, czy sklepem, a rozumiem, wydawca i sklep. No to fajnie.
Si, senior. Si, senior. Moi drodzy, powolutku zawijamy do brzegu. Ja bym chciał zacząć od pozdrowień, czy też od komentarzy, bo teraz to już chyba nie możemy nazywać tego pozdrowieniami, dlatego że ciekawa rzecz się stała, Łukaszu. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Otóż odkąd zaczęły pojawiać się kamerki na rozgrywce i nasze gadające głowy można oglądać na YouTube, to w zasadzie wszystkie komentarze przeniosły się na YouTube. Na Spotify, ja już chciałem na Deusza krzyczeć i mówić, sprawdzaj te komentarze na Spotify, nie robię jeden, nic nie robisz, tylko się lenisz, a on mówi, ale nie ma komentarzy na Spotify. I faktycznie jest bardzo mało i tak samo na naszej stronie www, czyli rozgrywka.online, tych komentarzy praktycznie nie ma, ale wszyscy komentują na YouTube. Zwróciłeś
no
na to
super,
uwagę?
Bo podobno komentarze dają największe zasięgi na YouTubie, tak więc...
No ja się bardzo cieszę.
Jeżeli chcemy, aby podcast rósł w siłę, to dyskusja pod odcinkiem jest niezbędna.
No, także tak, dawajcie w komentarze i piszcie, co tam sądzicie o grach, o odcinku, o kamerkach i tak dalej. Moi drodzy, ja wam przeczytam tylko część klasycznie losowo wybranych komentarzy, tym razem pod odcinkiem na YouTube, dlatego że jest ich ponad 50 i my musielibyśmy troszeczkę tutaj siedzieć, gdybyśmy mieli czytać wszystkie. No i ja jestem bardzo szczęśliwy, bo odcinki mają już ponad 1000 wyświetleń i dziesiątki lajków, więc widać, że ta forma wideo się przyjęła. Ja bym chciał przy niej zostać, ale tak jak mówię, ja się bardzo boję, jak ten odcinek będzie wyglądał dzisiejszy, jaka będzie jakość tego odcinka, jak to wszystko wyjdzie. Natomiast trzymam kciuki, żeby było super i powoli do przodu, żebyśmy szli w tym kierunku, bo tak jak Łukaszu sam zauważyłeś, ostatnio po nagraniu, nie mówiłeś tego na nagraniu, ale powiedziałeś to po nagraniu, nagrywanie podcastu, zwłaszcza kilkugodzinnego z kamerkami, jest też o wiele przyjemniejsze dla nas, bo mamy ze sobą większy kontakt wzrokowy, możemy się uśmiechnąć, możemy coś tam pokazać palcem, wiesz, i przez to nie patrzysz się tempo w ścianę, tylko raczej, ani w rozpiskę, tylko raczej patrzymy się na nasze buźki, nie?
Tak, tak, jest to dużo bardziej ludzkie doświadczenie.
Czy załyczę wody?
Nie, jak gdyby dla mnie to było... No duża zmiana. Ja bardzo lubię oczywiście z tobą i z innymi osobami nagrywać. Natomiast autentycznie jest coś takiego, że z tymi kamerami odszedłem od stołu dużo mniej zmęczony. Bo to jednak takie było zupełnie, zupełnie inne, takie bardziej żywe i fajne. I spróbujemy przy tym zostać. A nawet jeżeli odejdziemy od kamer na YouTube, to myślę, że po prostu będziemy sobie mieli w tle i tak kamery otwarte tylko do rozmowy. Ale oby się udało, bo widzę, że ludzie chyba lubią też
tak
popatrzeć na te nasze głowy. No nie wiem czemu.
Ale oczywiście to cieszy i rozgrywka odkrywa podcasty wideo w roku 2025. Wielki sukces redakcyjny, moi drodzy. No i komentarze. Obiecane komentarze. Dariusz Ostolski, zresztą mój kolega z pracy, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dariusz słucha od lat rozgrywki. Pisze tak. Super odcinek, dzięki za wideo. Nie zawsze mam możliwość obejrzenia, ale zawsze to miło zobaczyć znajome twarze. To się zgadza. Lech Lerek pisze, no i to jest dobry kontencik, tak, czyli te właśnie zachwyty nad wersją wideo, czy też radość z wersji wideo. Damian BBB pisze tak. Jestem człowiekiem, który ma uczulenie na pierdzielenie Kojimy. Idealny napis na t-shirt albo magnes na lodówkę dla mnie. Kocham i szanuję. Tak napisał właśnie Bartosz Olaf Drozdowski. No proszę, proszę, a kto to nas odwiedził? Aha, super, moi drodzy. Pisze, wspaniale was zobaczyć. Tak, radość jest z oglądania gadających głów. Przemo Brochy 4Y, te niki na YouTubie są skomplikowane, powiem ci. Przemo pisze tak, podcast numer jeden, mocna ekipa, numer jeden. Pamiętajcie, rozgrywka podcast numer jeden. Z kolei Krzysztof P. pisze w odniesieniu do omówienia Kronosa, że fabuła w Kronos jest bardzo podobna do 12 małp z Bruce'em Willisem. Nawet wprowadzenie i rozmowa tej podróżniczki z telebimami to pokazuje. Ewidentne inspiracje. Podróżnik wysłany w przeszłość, aby poznać przyczynę wybuchu epidemii. To się zgadza, to jest dobre porównanie, tak właśnie jest. Orzech 76 pisze, tekst o seks nieraz trwa krótko, a nieraz 3 minuty, zajebisty, pozdrawiam. To twój autorski tekst, Łukaszu, prawda?
Nie, to jest gdzieś z internetu, bez przesady, ja nie jestem już tak kreatywny.
Okej.
A na pewno nie znam takich rzeczy z życia.
O, Brutalo VK3JV, kolejna wspaniała ksywa, pisze, fajna rozmowa panowie, miło było was posłuchać, zwłaszcza z Rafałem, którego bardzo cenię. My też cenimy bardzo Rafała. Pozdrawiamy serdecznie. I Brutalo pisze dalej tak, trafiłem do was dzięki gościnnemu występowi Fantasmagierii, ale będę odwiedzać dość regularnie, chociaż mam już sporo innych podcastów. Grysław Grów, stary gracz, Fantasmagieria i wskakujecie na zaszczytne 5. miejsce. Dziękujemy, chociaż pamiętaj, rozgrywka numer 1. To już zostało
tak
powiedziane.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja do rozgrywki trafiłem dzięki gościnnemu występowi Kuldana w Fantasmagierii.
No widzisz,
Fantasmagieria. Zresztą Kuldan bardzo dużo nagrywał.
Tak, bardzo często.
Zachowanym, tak więc ja w ten sposób trafiłem na rozgrywkę.
Fantasmagieria jest oknem na świat podcastowy w Polsce, jak widać.
No tylko Rock i Borys nagrywałem dłużej chyba, nie?
dokładnie tak. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Dachmana, zresztą Rocka i Borysa również, a Dachman, moi drodzy, bardzo prawdopodobne, że pojawi się na rozgrywce niedługo, tylko że Dachman nie chce nagrywać z kamerkami. Więc zobaczymy, jak to będzie, ale ja Dachmana zawsze bardzo chętnie ugoszczę, bo to jest wspaniały człowiek i świetnie się z nim rozmawia.
Oczywiście, a zawsze też po prostu możemy zrobić placeholder i będzie bez jednej głowy.
Wkleimy tam zdjęcie Kaza po prostu w to
albo
miejsce.
Albo ten, zrobimy jakiś AI waifu.
Nie, żadnego AI, nie.
Nie no. A dopiero by ci oglądalność poszła w górę, jakbyś miał waifu Dachmana.
Słuchajcie, Hang DH, czyli Andrzej, człowiek komputer z naszego Discorda, poznaje po miniaturce, bo po niku bym w życiu nie poznał, pisze tak, green screen u Łukasza robi robotę, widać, że technologia poszła do przodu. Wiesz, który
no,
green
tak.
screen?
Tak.
Piękne te pudełka twoje na green screenie. Anzet pisze, mordy moje, widać was. Widać, to się zgadza. Marcel pisze, prez, jak ty pięknie kilosy zrzucasz, brawo chłopie, dziękuję, długa droga jeszcze przede mną, tak trochę dalej okrągła morda do tego różowa, ale idziemy do przodu. Tutaj są jeszcze jakieś komentarze o POE 2, kolejne przywitania, kolejna radość z wideo, a Myk55 pisze, prez, nie masz racji, najlepszy MGS był na Nintendo GameCube, pod tytuł to Twin Snakes. To jest ten, który ty mi poleciłeś, czyli
tak,
remake
dokładnie.
Oryginału.
Tak.
Tak.
Ten, którego tam fani nie lubią, bo nie jest wierny Kojimie.
Tak, to prawda. Ale faktycznie Łukasz mi powiedział o tej grze, pokazał mi ją, jak ona wygląda na gameplayach i rzeczywiście jakość w oprawie graficznej w Twin Snakes względem oryginalnego MGS-a to jest przeskok. Tak samo jak kiedyś Resident Evil i Resident Evil na GameCube właśnie, prawda? Bo to też był remake na GameCube przecież.
Tak.
No. Moi drodzy, dotarliśmy do końca odcinka dzisiejszego. Ja mam jeszcze jedną rzecz na koniec. Trzymam ją na koniec, dlatego że nie chciałem dawać jej na początku, dlatego że to jest prezent od słuchacza, a nie wiem, czy YouTube nie uciąłby zasięgów, natomiast nie jest to produkt, nie jest, moi drodzy, to produkt komercyjny, nie da się go kupić w sklepach. Otóż Tynio przysłał mi kartonik piw własnej roboty, na przykład takie piękne piwo, moi drodzy, które teraz pokazuję na wideo, niedzielny gracz, domowy browar Tynio. Jeszcze wam pokażę jedno piwko, bo wszystkich nie będę tutaj teraz wyciągał. Bardzo fajna nazwa, Pale Ale, moi drodzy. Bursztyniowe od Tynia. Bardzo fajna nazwa, piękna etykieta, piwo domowej roboty. Oczywiście nie zachęcamy nikogo do picia alkoholu. Te piwa są bezalkoholowe. Domowej roboty, bardzo piękne, jestem bardzo wdzięczny, dziękuję ci ślicznie, mój drogi. I Tynio też list przysłał, żeby nie było, że sobie sam ten list wymyśliłem, to jest piękny list i on jest bardzo, bardzo miłym dodatkiem do tych piw. Mam nawet wrażenie, że jest dla mnie bardziej wartościowy od tych piw, chociaż oczywiście bardzo serdecznie za nie dziękuję. Tynio pisze tak. Witam Grzegorzu. Skoro jesteś w stanie to przeczytać, to znaczy, że impost tym razem nie rzucił za mocno paczką i możesz się cieszyć trunkiem, jaki wykonałem w moim domowym zaciszu. Piwo to dostają osoby wyjątkowe i te, które odegrały w moim życiu ważną rolę, więc nie muszę chyba pisać, co dla mnie znaczą osoby tworzące wspaniały podcast, który zwie się Rozgrywka. Dla wielu to chwila relaksu i wytchnienia, na którą każdy z nas czeka, by dowiedzieć się czegoś nowego o grach, o tym, co u was słychać, na czym byliście w kinie oraz by usłyszeć wasze głosy. Nieważne, kiedy pojawia się nowy odcinek, ważne, że jesteście z nami. Myślę, że mogę napisać w imieniu wielu słuchaczy tych obecnych oraz przyszłych. Jesteście wspaniali, bierzecie dużo na swoje barki, wiem coś o tym i wszyscy to doceniamy oraz pewnie nie jedna osoba życzy wam dużo zdrówka w tym i moja skromna osoba. Smacznego i polecam piwka trzymać w zaciemnionym oraz chłodnym miejscu. Pozdrawiam, Tynio. Tyniu, kochany, będę te piwka trzymał w brzusiu. To na pewno.
Zaciemnione i ciepłe chyba.
Więc może nie takie chłodne miejsce, ale przynajmniej zaciemnione, także piwka te znajdą się w moim brzusiu. Ja bardzo chciałem powiedzieć, znaczy bardzo chciałem podziękować, to jest naprawdę super, super miłe. Ja jestem mega wzruszony tym gestem i tym listem, kurczę, ten list jest wspaniały i on dla mnie bardzo wiele znaczy. On dla mnie bardzo wiele znaczy, bo ten rok jest kurwa ciężki. Jest ciężki dla mnie, ja już się nabawiłem jakiegoś przewlekłego stresu, bólu w głowy, zawrotów głowy, biegam od 4 tygodni po lekarzach, wszystko jest w porządku ze mną się okazuje, więc chodzę po prostu wkurwiony. A chodzę wkurwiony z wielu różnych powodów, na pewno domyślacie się, że jednym z nich jest obecny stan rozgrywki, czy to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku, czy to, co się ogólnie wokół tego wszystkiego działo. Bardzo się cieszę, że mam kochanego Łukasza, że mam Szymona, że Rafał pomógł z tymi kamerkami, cieszę się, że Amadeusz jeszcze wpada, kiedy może, bo tak naprawdę, jak wiecie, dużo się zmieniło, ale to nie znaczy, że się poddajemy, to nie znaczy, że wbijamy w temat laskę, wręcz przeciwnie, chociażby te kamerki, chcemy to robić dalej, lubimy spędzać ze sobą czas, lubimy rozmawiać o grach. Ja widzę niektóre komentarze czasami takie, że na przykład właśnie komuś nie pasuje, a tu ktoś ogłasza wielki odlot, już nie będę słuchał Rozgrywki, bo przyszedł Rafał na przykład, a ja Rafała nie lubię, a coś tam, wiecie. No nie każdemu da się dogodzić, nie wiem jak można nie lubić Rafała, bo Rafał jest super, ale ja też wiem, że dużo osób na przykład nie lubi mnie, więc czasami tak jest, że ktoś musi się dotrzeć, nie dotrzeć. To nie jest tak, że Rafał już na zawsze jest w Rozgrywce, a ani to nie jest tak, że nigdy wcześniej na Rozgrywce nie było gości.
No to tak, jest raz. Nie? Ja nie będę Atkiem, Szymon nie będzie Kazem, Rafał nie będzie Deuszem czy Maćkiem. Nie da się tego zrobić, natomiast na pewno Szymon, ja, Grzegorz i wszyscy goście, którzy się tu pojawiają, szanują bardzo słuchaczy podcastu Rozgrywka. Bardzo was szanujemy. Ja oczywiście też przez stanowczą większość lat byłem tylko słuchaczem i dołączyłem tak dosyć naturalnie w tej chwili, żeby pomóc Grzegorzowi, ale też uważam, że czasem mam jakieś ciekawe rzeczy, żeby się podzielić. Może nawet dzięki temu, że będzie ten podcast, to nawet może pogram więcej, bo to nie jest tak, że ja tego czasu mam tak mało, to jest tylko kwestia tego, na co ja go przeznaczam. Czy wolę obejrzeć serial, czy wolę pooglądać jakieś rzeczy na YouTubie, czy właśnie pograć w gry. I to jest też fajne, że właściwie trochę więcej gram dzięki temu, że Grzegorz mnie zaprasza i że wspólnie tutaj próbujemy wam przekazać jakąś taką paplaninę do mikrofonu z kamerkami. Ale jest to super. Ja się cieszę i naprawdę uwielbiam naszą społeczność na Discordzie. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.
Tak jest. Społeczność uwielbia też ciebie i feedback jest taki, że twoje przemyślenia i jakieś takie oficjalne insiderskie, widzisz? Ja nawet nie umiem powiedzieć tego słowa. Insiderskie treści, które tutaj przemycasz często legalnie, oczywiście to są rzeczy, które są bardzo cenione, no i też masz ogromne doświadczenie z grami, więc dobrze z ciebie słucha. I tak, nie jest tak samo jak było, nie jest tak śmiesznie jak było, nie ma już kabaretu, ale to też jest coś, co poruszaliśmy na odcinku, na którym Maciek żegnał się ze słuchaczami, że mamy swoje lata, przeszliśmy bardzo wiele, jak wiecie, świecie i trochę jesteśmy już bardziej zmęczeni, trochę jesteśmy poważniejsi, może za bardzo poważni momentami. No trudno, wiecie, wszystko się zmienia, wszystko ewoluuje i tak to jest, więc albo dostarczamy rozgrywkę w takiej formie, w jakiej ona obecnie istnieje, albo nie dostarczamy jej wcale, a jeżeli komuś się nie podoba, to bardzo serdecznie polecam podcast Forum Ogatka. Świetna ekipa, fantastyczny podcast. Możecie i słuchać sobie Forum Ogatki. Pozdrawiam serdecznie chłopaków.
Fantasmagieria też jest wspaniała.
O, Fantasmagieria to wiadomo, nie?
Ale tak, wiesz, stary gracz. Jest po prostu masa fajnych podcastów. Znaczy, to nie jest tak, że namawiamy wam do tego, żebyście słuchali co innego. Jeżeli jesteście w stanie nas znosić, to oczywiście serdecznie zapraszamy, abyście z nami zostali. Ale nie jest. Nie mamy w planach dostosować się do tego, co niektóre jednostki by chciały, abyśmy robili na podcaście.
Plus nie da się tak zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni.
Nie da się być sztucznym cały czas.
No to tak, oczywiście, no ile można kręcić kabaret chociażby. No w każdym razie, chociaż wiadomo, czasami się pośmiejemy, ale też już nie tak jak kiedyś. Jeszcze jedna rzecz, a propos Discorda naszego, bo to jest chyba coś, co musi wybrzmieć, to też są takie rzeczy, które czasami ludzi dziwią. To znaczy społeczność serweru Discorda rozgrywki, to jest społeczność, którą prowadzę ja i moi koledzy, administratorzy, którą założyłem wspólnie z redakcją rozgrywki i na której obowiązują zasady, które myśmy ustalili. Więc jeżeli ja jako admin, pan prezes, mówię, że czegoś nie ma być na przykład, albo nie chcę, żeby to coś się pojawiało tam, no to warto to uszanować. Jeżeli potem ktoś dostaje miutka, bo przesadził po raz kolejny albo coś napisał. Czasami to mogą być błahe rzeczy. Ja jestem też tylko człowiekiem i przyznam się, że mnie ponosi. Tak jak zauważyłem, ten rok jest ciężki. Ja chodzę wściekły cały czas i tak dalej, i tak dalej. Mam problemy ze zdrowiem. Próbuję łatać tą rozgrywkę, robić, żeby ona dalej wychodziła regularnie i tak dalej, i tak dalej. To już wszyscy doskonale wiecie. To okej, czasem dam miutka, tak? Ale miutek to nie jest ban. Na godzinę, na dzień, rzadko kiedy daję. Kiedyś dawałem dużo częściej bany i miutki na, nie wiem, grupach, nie grupach i tak dalej. Kuldan zawsze mówił, wkurzył cię, wywalaj. I tej zasady się trzymaliśmy. Tej zasady się trzymaliśmy, moi drodzy. Więc dzisiaj jest naprawdę delikatnie. Jak ktoś mi potem pisze prywatne wiadomości, że ojejku, jej, dlaczego ja dostałem miuta, gdzie jest prawo głosu, a to, a tamto, a o wam, to nie podoba mi się to i w ogóle po co ty tu jesteś, jak nie pozwalasz innym ludziom mieć swojego zdania. To już też jest inna kwestia dyskusyjna z tym zdaniem, bo to wiecie, są pewne zdania, których po prostu się nie mówi publicznie, bo nie przystoi, albo my tego nie tolerujemy. To uświadomcie sobie, kochani, jesteście na moim podwórku. To nie jest Facebook, ani Twitter publiczny, tylko to jest prywatny serwer pewnej grupy ludzi. I uwierzcie mi, że na chociażby takim Discordzie Forum Ogatki jest znacznie ostrzej, jeżeli chodzi o zasady, niż u nas. U nas naprawdę jest luz.
Znaczy tak, bo ja chcę tylko powiedzieć, że te ustalone zasady nie istnieją, bo one są nigdzie nie napisane. U nas są po prostu zasady przyzwoitości i dobrej kultury, ale też dzięki temu autentycznie na tą chwilę Discord podcastu Rozgrywka jest moim ukochanym miejscem w internecie, na którym mam wrażenie, że spędzam czas z fajnymi ludźmi o podobnym kręgu zainteresowań. To nie jest tak, że się zawsze zgadzamy, często się nie kłócimy. Ja osobiście uważam, że my prowadzimy tam naprawdę bardzo kulturalne dyskusje i w tym samym będę też właśnie optował, żeby ten skrawek internetu takim pozostał. Więc jeżeli ktoś chce tam przyjść z buciorami pełnymi błota do naszego domu, to zostanie wyproszony, ale każdy jest serdecznie, serdecznie zapraszany, jeżeli ma ochotę wnieść coś fajnego albo po prostu uczestniczyć po cichu, jak najbardziej. Tak jest. Niektórzy mają wrażenie, że to jest zamknięty krąg, bo oczywiście, że jak się wchodzi gdzieś, gdzie od kilku lat rozmawiają ludzie i się już bardzo dobrze znają, no to jest oczywistym, że czasem przez chwilę nie będzie rozumiał, o czym rozmawiają, bo są tematy, które dla nich są oczywiste od lat.
Tak, ale zapraszamy. Ja też ten disclaimer, który ja teraz sprzedałem, to nie jest osobisty disclaimer do nikogo szczególnie, naprawdę. wydarzyło się parę rzeczy, niektóre były błahe, inne były dosyć szokujące. Na przykład dla mnie ostatnia rzecz, ostatnie zdjęcie, które wrzucił pewien osobnik, było szokujące i w ogóle nie będę tego komentował nawet.
No, natomiast... Zdarzyło się, no, nieważne.
Ojej, ojej. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ja po prostu tak mówię, bo ja to zauważyłem jeszcze przy pracy w grach, kiedy pracowałem w social media i w PR-ze gier i tak dalej, że ludzie bardzo często... zachowują się tak, jak oni mają prawo głosu, tak, oczywiście. Natomiast jeżeli się o coś prosi albo na coś się zwraca uwagę i potem to nie jest wysłuchane, to potem jest szok, jak jest ban, albo jak jest mute, albo jest coś w tym stylu i po prostu, no, od dawien dawna admin decydował o rzeczach i sprawach i uważam, że i tak jest u nas w porządku, jest łagodnie, no i towarzystwo jest bardzo fajne, więc naprawdę miło można spędzić czas na naszym Discordzie, a jeżeli tam ktoś dostanie miuta na godzinę albo na 12, to naprawdę nie ma co się obrażać, bo nie ma o co. A nie bierzmy wszystkiego tak bardzo do siebie, powiedział Grzegorz, który daje miuty za to, że go ktoś wkurzył tekstami o tym czy o tamtym. I tym właśnie o to podsumowanie chyba już będziemy powoli kończyć, Łukaszu. Czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć?
Tak, myślę, że tak. Nie, ja myślę, że to właśnie ten internet stworzy taką fajną rzecz, że ludzie zawsze się czują tacy anonimowi i dużo chętniej krzyczą i są odważniejsi w swoich postulatach niż na żywo, ale na szczęście w internecie też jest ludzi łatwiej wyprosić. Tak więc
tak, to prawda.
To działa w obie strony.
Aczkolwiek to staramy się jednak nie wypraszać. Najpierw prosimy, potem mutujemy.
To prawda.
I często jak mutujemy, to ludzie sami wychodzą, bo są obrażeni, że jakim prawem? Ano takim prawem, że jesteśmy adminami, a wy nimi nie jesteście. I to jest nasz Discord, ale bardzo... W ogóle to teraz, już teraz nikt nie przyjdzie na tego Discorda. Już tyle razy powiedziałem takie rzeczy dzisiaj, że już nikt nie przyjdzie na tego Discorda. Ci ludzie, którzy są, zostaną. Nikt więcej nie dołączy. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim za udział. Nie?
Ja myślę, że ci, co będą chcieli, to wejdą, ci, co będą chcieli, skomentują na YouTubie, a ode mnie, no cóż, do kolejnego nagrania. Dziękuję bardzo za miło spędzony czas dzisiaj.
Dziękuję ślicznie, Łukaszu, dziękuję bardzo wszystkim naszym słuchaczom i widzom, dziękujemy za komentarze, za to, że jesteście, za to, że nas słuchacie, dziękujemy za wsparcie. Bym zapomniał, ty, najważniejsze, Tynio! Nasz słuchacz i Discordowicz sam jest twórcą, moi drodzy, i to doskonałym, bo Tynio gotuje. I gotuje doskonale. Tynio na nasz kanał Lubię Placki, kanał o gotowaniu na Discordzie, wrzuca zdjęcia swoich potraw, które robi i one wszystkie są doskonałe. I Tynio prowadzi kanał na YouTube, który nazywa się Gry ze Smakiem. Małpa Tynio 74, moi drodzy. Tam jest o grach, ale tam też jest bardzo dużo o jedzeniu. I tam jest pokazane, jak Tynio robi rzeczy i sprawy, jak on gotuje, co on gotuje, moi drodzy. Gry ze Smakiem na YouTube. Koniecznie odwiedźcie Tynia, bo warto. A jeżeli chcecie z nim pogadać, chcecie obejrzeć jego zdjęcia, jedzenia i chcecie po prostu zobaczyć, co on tam ciekawego proponuje od czasu do czasu, to wpadajcie na naszego Discorda, na kanał Lubię Placki, bo tam znajdziecie naszego kochanego Tynia.
Tak jest, polecamy.
Polecamy, dziękujemy, pozdrawiamy i dziękujemy za przesłuchanie i obejrzenie odcinka 323. To jest podcast Rozgrywka. Ja jestem Pres Perez, a ze mną był dzisiaj Święty Łukasz.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.